Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz, a w studio nasi goście, pan profesor Jan Talar, najsłynniejszy w Polsce rehabilitant, który wybudza ludzi ze śpiączki, który ratuje życie w sytuacjach, gdy nieraz inni lekarze uznają za beznadziejne. Założyciel kliniki rehabilitacji przy Collegium Medicum UMK i z tej kliniki zwolniony, bo wydaje się, panie profesorze, tak od razu zaczepię, powiedział pan o jedno zdanie za dużo.
Tak, człowiek, który zbyt mocno zgłębi wiedzę, nie może, a zwłaszcza lekarz, nie może z nią pozostawać sam na sam. On musi przekazywać tę wiedzę, te doświadczenia innym ludziom. I wierny tej zasadzie nie mogłem inaczej się zachować, jak powiedzieć w 2005 roku, że w Polsce dokonuje się eutanazji na chorych śpiączce. To nie zostało przyjęte dobrze. Zmuszano mnie do odwołania tego stwierdzenia, ale jak można zaprzeczyć prawdzie? Nie ma takiej możliwości. A więc pozostała jedna rzecz. Musiałem opuścić, zresztą w bardzo nieeleganckiej sytuacji, ale zamierzonej przez moich przełożonych, bo oni zdecydowali, że dalej nie mogę w uniwersytecie pracować.
No i później także łatka tak zwanego kontrowersyjnego, prawda, profesora. Pan profesor też ma doświadczenie chirurgiczne.
Tak. Po ukończeniu studiów przez kilka ładnych lat pracowałem na prowincji, w oddziale chirurgicznym, 56-łóżkowym. Wykonywaliśmy tam skomplikowane operacje. Ja to nazywam od stopy aż po trepanację czaszki. Wykonywaliśmy operacje na tkankach miękkich i na kościach. A zatem można było obserwować chorych, jak oni reagują na tak skomplikowane operacje. A oprócz tego jeszcze dodatkowe doświadczenie, jakie zdobyłem właśnie w szpitalu odległym od centrum kraju, to, że przez wiele miesięcy nie było anestezjologa i musieliśmy sami znieczulać chorych do zabiegów operacyjnych. A zatem mam też wyobrażenie o tym, jak wygląda pacjent w stanie znieczulenia ogólnego. I to wszystko przydało się teraz, kiedy zajmuję się chorymi w śpiączce. I nie mogę się zgodzić z tym, że chorym w śpiączce dodaje się jeszcze drugą śpiączkę, śpiączkę farmakologiczną. Bo jakże to można? Pytają rodzice, opiekunowie. Po co jest śpiączka farmakologiczna, jeżeli chory i tak ma śpiączkę? Tłumaczenie jest oczywiste i prawie że na kolanie. Bo trzeba uspokoić mózg. Jest to największa nieprawda i fałsz. Dlatego, że mózg jest poddany takim samym zadaniom jak serce. Wszyscy wiemy, że serce nie może odpoczywać, nie może stanąć, ale mózg może. Efektem tego jest przedłużająca się śpiączka, efektem tego są trudności w wybudzaniu, efektem tego są potworne zaniki mózgu. I my raz na zawsze musimy skończyć ze śpiączką barbituranową u chorych będących w śpiączce po przebytych urazach mózgu. Jeżeli tego nie zrobimy, nie posuniemy się ani o pół kroku do przodu.
Z panem profesorem jest uczeń, tak można śmiało powiedzieć, ojciec doktor nauk medycznych Jacek Maria Norkowski, dominikanin, autor książek, m.in. Medycyna na krawędzi, czy Człowiek umiera tylko raz.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, ojcze. Ojca, ta historia związana z zajęciem się sprawami mózgowymi, śmierci mózgowej, także jest bardzo ciekawa. Gdyby tak krótko ojciec, przedstawiając też siebie naszym słuchaczom, o tym opowiedział.
Jeśli chodzi o mnie, to z tym tematem właściwie zetknąłem się po raz pierwszy, będąc w Ameryce, w Pope John Center w Bostonie. To jest centrum bioetyczne, katolickie. Tam spotkałem profesora jeszcze żyjącego wtedy, Benedykta Ashleya, profesora Moraczewskiego, paru innych, którzy ten ośrodek właściwie stworzyli. W tym czasie jednym z zagadnień, które były tam mocno dyskutowane, był problem stanu pacjentów, oceny pacjentów będących w stanie wegetatywnym. I były bardzo gorące dyskusje i bardzo ostre dyskusje na ten temat, czy wolno tych pacjentów odłączyć od sondy pokarmowej, skazując ich na śmierć, prawda, z odwodnienia i głodu po mniej więcej 2 tygodniach, czy nie. I jaki jest w ogóle status człowieka nieprzytomnego, jak się przyjmowało wtedy trwale nieprzytomnego. Teraz wiemy, że ani stan wegetatywny nie musi być nieodwracalny, ani też śpiączka, ta głęboka śpiączka połączona z bezdechem, którą utożsamiono ze śmiercią człowieka zaraz po wypadku, w te godziny, czyli ani w godziny, ani też w tygodnie czy miesiące. Po utracie świadomości wcale nie musimy nikogo skazywać na śmierć. Ale to było moje pierwsze zetknięcie. Idąc tym śladem, no, trafiłem też nagle na problem śmierci mózgowej, właśnie, że te kryteria jak gdyby działają dalej. Chodzi tutaj też o pewną wizję antropologiczną człowieka. Czy człowiek to jest świadomość, tak jak Cartes już powiedział, myślę, cogito ergo sum, myślę, więc jestem. Czy człowiek to jest jednak jedność psychofizyczna duszy i ciała, która powoduje, że żyjące ciało nie może być uznane za coś poza osobą. Inaczej, innymi słowy, nie można przyjąć na gruncie tej antropologii, która uznaje jedność człowieka. Do takiej należy też i antropologia tomistyczna, którą Kościół przyjął. W myśl filozofii świętego Tomasza Zakwinu o jedności natury człowieka, która mówi, że po prostu dusza jest formą ciała, więc jeżeli ciało wykonuje jakieś swoje funkcje, to nie może ich wykonywać bez duszy. W związku z czym, jeżeli żyje ciało, to znaczy, że żyje dany człowiek. Jeżeli żyje ciało człowieka w śpiączce, to znaczy, że on jako człowiek żyje, a więc również i jako osoba, prawda? Więc te zagadnienia wtedy się zaczęły. Literatury wtedy jeszcze było w gruncie rzeczy bardzo mało, ale po roku 2000 nagle był zalew. I powróciłem, będąc zresztą w Rzymie, natrafiłem na książkę Beyond Brain Death, na temat właśnie śmierci mózgowej przede wszystkim, napisaną przez elitę lekarzy katolickich świata, z którymi teraz mam już kontakt od jakiegoś czasu. A potem wróciwszy do Polski, trafiłem nagle do programu pośpieszalskiego, prawda, nie wiedząc o tym, że profesor Talar był tam poprzednio. I tak się skrzyżowały nasze drogi w pewnym momencie, że ja szukając promotora, żeby napisać jakąś większą pracę na ten temat, znalazłem w osobie profesora Talara kogoś, który mógł tę pracę poprowadzić, no, człowieka, który odpowiedział na wiele moich pytań po prostu na podstawie swojego doświadczenia.
Panie profesorze, zakończyliśmy tę część telewizyjną stwierdzeniem, właściwie apelem pana profesora, apelem osoby, która no, od 40 lat uratowała kilkaset istnień ludzkich, o zmianę obwieszczenia ministra zdrowia, apel do Światowej Organizacji Zdrowia dotyczący chociażby raportu harvardzkiego. Proszę powiedzieć, dlaczego tak mocno pan profesor to wyakcentowuje? Dlaczego ten apel?
Mogę powiedzieć, że mam szczęście, że jestem absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej, że ta uczelnia nauczyła mnie szacunku do życia ludzkiego, szacunku dla chorych. I od ukończenia studiów to są moje najważniejsze kierunkowskazy w pracy zawodowej. Poprzez setki wybudzonych chorych przekonałem się, że to, co zawiera konwencja harvardzka, to, co zawierają dokumenty stanowiące kryteria śmierci mózgowej, nie mają nic wspólnego z realiami, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Te fakty na zasadzie hipnozy konwersacyjnej zostały narzucone lekarzom, zostały narzucone społeczeństwu i całe społeczeństwo brnie w tym złym mniemaniu. Jeżeli lekarze nie wiedzą do końca, gdzie leży prawda, to nastała chwila, żeby tę prawdę na podstawie setek dowodów ujawnić i przedstawić. To jest obowiązkiem lekarza, to jest obowiązkiem naukowca, to jest obowiązkiem profesora, który szkoli ludzi. Konwencja harwardzka spowodowała tak wielki wyłom, że zdemoralizowała kilka pokoleń pracowników służby zdrowia. I jeżeli dalej będziemy tkwić w tym bagnie, to kogo my będziemy za następne lata kształcić? Cyborg lekarzy? Czy lekarzy, którzy mają sumienie, którzy mają serce, którzy mają powołanie, którzy mają nieść pomoc chorym? Powiem w ten sposób. Mamy tyle wskazań, a nie potrafimy znaleźć drogi. To tak, jak powiedział nasz wielki duchowy przywódca. Patrzycie, a nie widzicie. Słuchacie, a nie słyszycie. Przecież mamy kodeks etyki lekarskiej, gdzie powołaniem lekarza jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego. Lekarz nie może posługiwać się wiedzą i umiejętnością lekarską w działaniach sprzecznych z tym powołaniem. Mechanizmy rynkowe, naciski społeczne i wymagania administracyjne nie zwalniają lekarza z przestrzegania tej zasady. A więc pierwszym krokiem, który musi uczynić społeczność lekarska Polski, Europy i świata, to jest wyeliminowanie w swoich działaniach tez konwencji harwardzkiej, bo one stanowią potomstwo tworzonych nowych praw. I no, trudno się dziwić ludziom, że nie do końca może mają odwagę o tym mówić. Ale ktoś musi taką odwagę mieć. Jeżeli to wypadło mnie, to ja to czynię z godnością i z przekonaniem. To nie jest wytwór nieprzespanej nocy. To jest doświadczenie sięgające kilkudziesięciu lat. I to dzisiaj musiało być wyartykułowane.
Panie profesorze, ojcze, kiedy człowiek umiera?
Może ja... Zresztą, może profesor pierwszy powie, nie wiem.
Dobrze.
Nie chcę skakiwać.
Jest duży problem ze śmiercią człowieka. Tak jak wcześniej powiedziałem, są ustalone niezbite dowody. Wtedy, kiedy przestaje bić serce, wtedy, kiedy przestaje oddychać. Problem staje się może skomplikowany, bo mamy dzisiaj możliwości podtrzymywania oddechu poprzez podłączenie chorego do respiratora. Mamy leki, katecholaminy, które podtrzymują pracę serca. A zatem my możemy wpływać niejako na ludzi, którzy są w ciężkim stanie i możemy podtrzymywać życie. Ale nie jest to podtrzymanie od jakie takie na dzień, dwa dni, tydzień, czy jeszcze ileś dni. Okazuje się, że mechanizmy autoregulacji człowieka są tak skomplikowane, że podanie ręki, tak jak to Pielcowi, powoduje, że chory odzyskuje sprawność w zakresie oddychania i krążenia. Ja miałem chorych, którzy dwa lata prawie był Kacper na respiratorze. I jeżeli on odzyskał samoistny oddech, to nie można powiedzieć, że on umarł 2 lata temu. Miałem chorych w klinice, którym przez wiele, wiele dni podawałem katecholaminy, a więc leki podtrzymujące, poprawiające krążenie. Ale jednak trzeba odpowiedzieć na zadane pytanie. Są sytuacje, kiedy można powiedzieć, że chory umiera. Chory umiera wtedy, kiedy są spełnione te 2 warunki, ale jeszcze dla mnie niezwykle istotnym elementem to jest ocena oczu. Jeżeli są mętne źrenice, jeżeli są mętne spojówki, to ten człowiek nie żyje. A wszyscy chorzy, których ja leczyłem, nie mieli mętnych spojówek, nie mieli mętnej rogówki. I było kilka lat, że ja chętnie jeździłem na konsultacje do szpitali w całym kraju i poza granicami kraju. I mogę powiedzieć, że na 100 takich konsultacji zdarzało się jedna sytuacja nie do naprawienia, góra 2. A zatem zastanówmy się nad tym, ilu osobom możemy pomóc, a nie zastanawiajmy się nad tym, ile osób powinniśmy zdyskwalifikować. Taka polityka nie prowadzi do sukcesu. Taka polityka jest niezgodna z etyką lekarską. Taka polityka jest niezgodna z sumieniem. I teraz można zadać sobie pytanie. Co się dzieje z naszą etyką? Co się dzieje z naszym sumieniem? Co się dzieje w ogóle z pracownikami służby zdrowia? Przecież mamy w każdym tygodniu dowody rażących zaniedbań. Takich, których nie powinno być. Nikt się nie zastanowi, co spowodowało taką degradację sumień i postaw ludzkich. A to jest rok 1968.
Jeszcze może... oczywiście takie dyskusje, kiedy w ogóle człowiek umiera, toczą się na całym świecie, bo tutaj ta konwencja harwardzka spowodowała, że w większości krajów świata wprowadzono alternatywną definicję śmierci. Obok tradycyjnej, tej krężeniowo-oddechowej, którą wspomina profesor, ta nowa, oparta na kryteriach neurologicznych, która prowadzi z reguły do diagnozy bądź śmierci, ustania czynności całego mózgu, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy też ustania czynności pnia mózgu, co w obu przypadkach ma oznaczać rzekomo śmierć człowieka. Jest to bardzo mocno krytykowane przez również przez tych ludzi, którzy jak najbardziej chcą pobierać narządy od takich pacjentów, do których należy na przykład Robert Trouk z Harvardu, który mówi, że on odczuwa dyskomfort, jeżeli ma wmawiać pacjentom, że dany człowiek, któremu serce bije, jest martwy. Ja w to nie wierzę. Ja chcę powiedzieć jasno rodzinie, że ten człowiek żyje, ja go dobrze znieczulę i pobiorę narządy. Więc i takie zdanie ma spora grupa lekarzy na świecie, różnych transplantologów, którzy mówią, że skończmy z fikcją śmierci mózgowej, bo ona nam tylko utrudnia pobieranie narządów tak naprawdę. Więc ja tego nie pochwalam, tej postawy, tylko chodzi mi o to, że oni też podważają prawomocność tej decyzji, mówiąc, że ona jest po prostu niekoherentna i niezgodna z danymi empirycznymi i w ogóle ze sztuką lekarską. Bo sztuka lekarska po prostu nie oddzielała jednak nigdy śmierci organizmu, śmierci biologicznej od śmierci osoby. Tak jak się to próbuje czynić praktycznie, jeśli chodzi o śmierć mózgową. Bo w teorii mówi się, że to może, taka teoria była, rozwijano ją później, że te osoby w śmierci mózgowej są w rzeczywistości zespołem tkanek i narządów, że to już nie jest żywy organizm. Ale wszystkie dane, jakie medycyna ma, na czele z tym, że ten rzekomo martwy organizm może wydać na świat zdrowe dziecko, prawda, kobiety...
O tym mówiliśmy w pierwszej części.
Tak, ciąży mogą, prawda, być w tym stanie utrzymywane przez miesiące nawet i wydać zdrowe dziecko na świat. Więc właściwie upadła ta koncepcja, że to można mówić o martwym organizmie, a równocześnie, przepraszam, o martwym organizmie, który rzekomo miałby usprawiedliwić koncepcję śmierci mózgowej. W rzeczywistości lekarze przeważnie rozumują inaczej. Przeważnie mówią tak, że no, nastąpiła nieodwracalna utrata świadomości, którą ja uważam za utratę tego czynnika, który mówi o tym, że ten człowiek jest osobą ludzką. Znaczy nie ma tu już osoby, jest puste ciało, chociaż żywe. Ale jest to już jakaś filozofia. Filozofia głęboko dualistyczna, filozofia, w której jak gdyby możemy oddzielić ciało od duszy, każdy może sobie bytować osobno, jest to jakiś rodzaj kartezjanizmu, chociaż ci lekarze wprost tego nie mówią, ale to w gruncie rzeczy jest jakaś taka filozofia, której na przykład Kościół katolicki nigdy nie przyjął za swoją. Jakieś kompletne prawie rozdzielenie duszy i ciała.
Ale też wchodzi właśnie do piśmiennictwa medycznego taki termin jak na przykład, czy określenie zwłoki z bijącym sercem.
No tak, właśnie.
Tak, czyli też ciepłe jednocześnie, bo zachowane jest krążenie.
Tak, reagujące na wszystkie leki normalnie.
Ale też takich, w cudzysłowie, zwłok z bijącym sercem nie znieczula się tak naprawdę, ponieważ znieczula się żywego człowieka. Jeżeli tak. Ten człowiek uznawany jest za zwłoki, to najwyżej daje się medykamenty też nie, no bo to są lekarstwa. Jakieś substancje,
ale to są normalne lekarstwa.
Jakieś substancje zwiotczeniowe, tak. Żeby móc pobrać organy.
Ale to są normalne lekarstwa, które stosuje się skądinąd w operacjach zwykłych. Bo, ponieważ ten organizm tego rzekomo martwego człowieka reaguje dokładnie tak samo, jak organizm każdego innego pacjenta. Dlatego anestezjolodzy stosują te same lekarstwa, ale nie ma obowiązku znieczulenia, bo przecież z definicji ten człowiek jest martwy. W związku z czym, no, na przykład Paul Bern w Ameryce zajmuje się tą sprawą, jest neonatologiem, ale zajmuje się sprawą śmierci mózgowej chyba od 40 już lat, podkreśla, że niestety dawca może nawet czuć ból. Tak samo mówi szereg innych lekarzy, Coimbra tam, no jest iluś tam autorów. Nie możemy tego wykluczyć, prawda? Są przypadki takie jak na przykład Zachariasz Dunlop w Stanach Zjednoczonych, który cały czas był świadomy wtedy na przykład, gdy komisja lekarska orzekała, że on nie żyje, a nawet wtedy, kiedy zrobiono coś w rodzaju pogrzebu, znaczy, bo powiedziano rodzinie, że może się pożegnać, no jeżeli już umarł, no to zrobiono pogrzeb. I on słyszał to wszystko cały czas, co się działo. Teraz o tym mówił w iluś tam wywiadach. Został uratowany dzięki temu, że na tym pogrzebie był kuzyn i kuzynka, oboje pielęgniarze. Zrobili podstawowe takie badania, proste reakcji na ból i okazało się, że te reakcje były żywe. Oni powiedzieli, że oni w to nie wierzą, że on nie żyje i wylądował z powrotem na oddziale i potem był rehabilitowany bardzo jakoś pozytywnie i ktoś w krótkim czasie, gdzieś tam po iluś tam miesiącach już wrócił do siebie. Jeszcze mówił tak powoli, to w tych wywiadach, które są zresztą w internecie, można to zobaczyć, jest kilka. Jest to przykład właśnie dość karkołomnej pomyłki lekarzy. A jeśli chodzi o samą śmierć, no to wiadomo jedną rzecz, że śmierć to jest po prostu, gdy umiera naprawdę i ostatecznie żywy organizm. I to jest zjawisko, które dotyczy i ludzi, i zwierząt, a nawet i roślin tak naprawdę, bo i roślina jest żywym organizmem.
Czyli człowiek umiera tylko raz.
Człowiek umiera tylko raz, wtedy, gdy umiera jego organizm. Ale raz kiedy umiera ludzki organizm, my możemy tylko powiedzieć tyle. My nie wiemy dokładnie, kiedy ten moment następuje, bo to jest bardzo trudne do stwierdzenia. My tylko możemy powiedzieć, że nie możemy przywrócić do człowieka do życia, jeśli jego krążenie ustało, i ustało na bardzo długi czas, ale ten przedział czasu to jest może być od pół godziny, nawet do dwóch godzin, jeżeli człowiek jest właśnie wychłodzony na przykład, to wychłodzenie podtrzymuje w dobrym stanie organy wewnętrzne i mózg i wtedy nawet po dwóch godzinach zdarzała się resuscytacja pomyślna. Ale w jakimś czasie po ustaniu krążenia na pewno następują zmiany, no, rzeczywiście nieodwracalne i śmierć organizmu. Wtedy umiera człowiek. Nie wtedy, kiedy traci przytomność, nie wtedy, kiedy jest śpiączce, nawet połączonej z bezdechem.
Czytałem tutaj, panu profesorowi już oddaję głos, taki przypadek w maju 2005 roku, 18-letni Paweł jest pasażerem samochodu, z tym samochodem, ten samochód zderza się z tirem, Chłopak ma ciężkie uszkodzenie mózgu, nie daje oznak życia. Ordynator oddziału intensywnej terapii jednego z zachodniopomorskich szpitali prosi rodzinę o zgodę na pobranie organów. Matka Pawła opowiada, że przyszliśmy z Pawełkiem się pożegnać. Głaskałam go, tuliłam. Nagle moja córka dostrzega mamo, on poruszył palcem. Natychmiast powiadomiliśmy ordynatora. Obrugał nas, rodzina widzi co chce. Nawet nie powiedział do widzenia, gdy zabieraliśmy Pawła do Bydgoszczy, a on dzisiaj chodzi, mówi je. Panie profesorze.
No więc właśnie, taka jest prawda o śmierci mózgowej. Śmierć mózgowa w XXI wieku jest największą hańbą medycyny i czas najwyższy z nią skończyć. Bo jeżeli mówimy, że pacjent w stanie krytycznym, kiedy proponuje się, ażeby dać zgodę na pobranie narządów, a ten człowiek po wybudzeniu w pół roku, 8 miesięcy, zadaje pytanie: powiedzcie mi, dlaczego chciano mi wyciąć serce? Przecież ja mam zdrowe serce, ja czuję, że mam serce. Więc wszystkie stwierdzenia, wszystkie niby naukowe wywody są spreparowanymi dowodami tylko po to, żeby tych ludzi dyskwalifikować. Jest 9 sierpnia 2014 roku. Dzisiaj musimy powiedzieć głośno, proszę mnie wspomagać, nie ma śmierci mózgowej. Jest śmierć człowieka. I basta. Nie można dalej tkwić w fałszu, w nieprawdzie, w kłamstwie, w oszukiwaniu społeczeństwa, ba! Oszukiwaniu lekarzy, bo i lekarze mają bardzo duże problemy lawirowania między prawdą a nieprawdą. Ja mogę podzielić lekarzy na dwie grupy. Lekarzy młodych, którzy nie wierzą w te kłamstwa, i lekarzy, którzy biorą udział w procedurach śmierci mózgu, i oni dla własnego sumienia będą zawsze negować, będą tępić ludzi, którzy mówią im prawdę. Przecież wylewane są różne niepotrzebne słowa tylko po to, żeby kogoś dyskwalifikować, żeby kogoś poniżyć. Nie na tym polega nauka, nie na tym polega medycyna, żeby tak podchodzić do kolegów, którzy zbyt dużo doświadczyli. Tak w zakresie zawodowym, tak w zakresie naukowym i tak w zakresie społecznym. Kiedy mamy dowody, że ludzie się nie zgadzają. Może byłbym niesprawiedliwy, gdybym powiedział, że w grupie tej, która jest starsza, nie ma ludzi trzeźwo myślących. Są. I ja ich widzę. I ich szanuję. I cieszę się, że są tacy ludzie. Nawet dzisiaj rozmawiałem z wybitnym profesorem, który mówi: tak, nie może być. Rozmawiałem z drugim profesorem. Więc musimy dotrzeć do tych lekarzy, którzy nadal błądzą, którzy nadal podtrzymują swoje tezy, że śmierć mózgowa to jest dobrodziejstwo XXI wieku. To jest hańba.
Panie profesorze, czytałem także o przypadku Agnieszki, która rocznik 92, tak, więc dzisiaj ma 22 lata, która w czasie jazdy spadła z konia. No i ordynator wzięła ojca na stronę, powiedziała: stan jest beznadziejny, pień mózgu zbity, obrzęk, krwiak na płacie czołowym, słowem warzywko. No i informuje, czy zgodzą się państwo na pobranie organów. I wtedy rodzice pytają: a dlaczego tak szybko? Skąd taki pośpiech? I zaczęła się konsultacja między innymi z panem. Pamięta pan?
Tak. Agnieszka dla mnie stanowi wielki dowód, że ludzie mogą żyć. Ksiądz redaktor zadał pytanie, dlaczego się spieszą lekarze. Odpowiem w sposób prawdziwy. Spieszą się, bo za dzień, dwa nie będzie można uznać, że ta osoba jest śmierci mózgowej, bo pojawiają się odruchy. To, co ja powiedziałem w poprzedniej sesji, że wracają odruchy. Wraca oddech. Wracają ruchy gałek ocznych. I wtedy nie można. A co się robi? Ta Agnieszka była pod wpływem dużych dawek barbituranów. Musiała mieć niesamowitą energię, żeby ona była oceniana na 6 punktów w skali Glasgow. I przy 6 punktach w skali Glasgow rozpoznano śmierć mózgową. To jest gorzej niż schizofrenia czy paranoja. Tego się nie da w żadnych kategoriach ludzkich, medycznych, prawnych wyjaśnić. I takich przypadków jest wiele. Czy chory trafia do szpitala po to, żeby być w ciągu godziny zdyskwalifikowany, czy po to, żeby był leczony? Ja pochodzę z dobrej szkoły, gdzie mnie nie nauczono szacunku. I każdemu choremu trzeba pomóc dotąd, do kiedy można. A nie powiedzieć, że ja nie mam żadnego obowiązku pana dziecka czy pana bliskiej osoby leczyć. A tak się powtarza coraz częściej.
A nie macie panowie wrażenia, że za chwilę w tej, pan profesor używa tego stwierdzenia, hipnoza
jako konwersacyjna.
W tej hipnozie konwersacyjnej zostaną i pan profesor, i ojciec doktor uznani za wrogów ludzkości, bo na łóżko obok Agnieszki trafił motocyklista. I przyjechała osoba z rodziny, starsza, i ordynator powiedziała, z niego to już nic nie będzie, niech przynajmniej jego płuca, nerki przydadzą się innym. I no i był podpis na zgodę na pobranie organów. Czy teraz nie występujecie panowie, albo ci, którzy tak szybko nie chcą podpisywać takiej zgody, jako wrogowie ludzkości, bo ktoś powie tak, po co masz zakopywać 1,5 metra w ziemię, jak może mogą te organy posłużyć komuś innemu?
Ja przedstawiłem ciekawą sprawę dotyczącą wytycznych ministra zdrowia z 1975 roku. To były wytyczne w sprawie pobierania nerek do przeszczepu. I powiedziałem, że jedynym prawem ludzkim było jednakowe traktowanie prawne dawcy i biorcy. W tej chwili to jest strzał w dziesiątkę. To jest najpiękniejsze pytanie, jakie mogło paść tego wieczora. Dlaczego? Dlatego, że człowiek jest natychmiast pozbawiany praw, pozbawiany możliwości leczenia. Każdy chory ma prawo do leczenia. Przecież to od starożytności mówią nasi ojcowie nauki. Nie można w ten sposób podchodzić, że nie ma miejsca. To zrobić miejsce. Ale chory każdy powinien najpierw być leczonym. Jeżeli moje obserwacje dowodzą, nawet w odróżnieniu od statystyk światowych, bo statystyki światowe mówią, że 40, 50, 60% da się uratować. Jeżeli my zastosujemy wszystkie możliwości, jakie podałem w pierwszym spotkaniu, to mamy ponad 90% możliwości podtrzymania zdrowia i życia. Moi pacjenci kończą szkoły, kończą studia, zakładają rodziny, rodzą dzieci, pracują. Więc nie ma pojęcia, że komuś zabraknie łóżka. Po to jesteśmy pracownikami służby zdrowia, żeby każdemu człowiekowi pomóc. Ja tutaj może dziwną rzecz poruszę. Kiedy studiowałem, mówiło się o zasadach segregacji chorych, że się segreguje na tych, którzy mają większe szanse na przeżycie i mniejsze. Ja nie wiem, to mnie niepokoiło. Może było to do przyjęcia w warunkach wojennych, kiedy są możliwości ograniczone. Ale dzisiaj, w okresie pokoju, segregować ludzi na tych, których można leczyć, i na tych, których się nie powinno leczyć, to są złe zasady segregacji.
Słyszałem też taką wypowiedź młodego Zachariasza, to było w Stanach, to był wywiad dla NBC, który mówił: słyszałem, jak ogłosili mnie martwym. Cieszę się, że nie mogłem wstać, bo tak bym ich pogonił, że wyfrunęliby przez okno.
No tak, tak. Ja już wspomniałem właśnie o tym przypadku. Jest właśnie kilka tych materiałów wideo na ten temat. No, lekarz mówił, że wykonał badania, pokazywał bardzo sugestywne zdjęcie, że tam ciemno było, angiografia wykonana, czyli badanie kontrastowe mózgu, wykazało, że tam nie ma przepływu. Ale ten lekarz powinien wiedzieć, że od 15 lat jest dyskutowany ten problem, że jeżeli jest mały przepływ krwi przez mózg, to po prostu będzie wynik fałszywie ujemny. Znaczy kontrast się nie pojawi na tyle silnie, żeby go można było zobaczyć na takim zdjęciu, a na przykład rodzinie i wszystkim, którzy zobaczą takie zdjęcie, tłumaczy się, że tam nie ma nic. Tam rzekomo nie było już mózgu. Tymczasem Zachariasz miał tylko stosunkowo lekko uszkodzony mózg, bo bardzo szybko wrócił do siły, do zdrowia i teraz normalnie funkcjonuje. W związku z czym był to po prostu fałszywy wynik tego badania i wiadomo, że to badanie jest nieadekwatne i nie powinno właściwie być tutaj stosowane jako jakieś rozstrzygające. Daje fałszywe wyniki. Skąd to się bierze? Bierze się to stąd, że jeżeli jest niski przepływ krwi przez mózg, poniżej 35 ml na 100 gramów tkanki na minutę, ale powyżej 10 do 15 ml na 100 gramów tkanki na minutę, to wtedy mózg jest właśnie w tym stanie takiego uśpienia. Profesor Tala nazywa to szokiem mózgu, inni nazywają to płócieniem niedokrwiennym, ale to jest właściwie to samo. Jest to moment, kiedy mózg, synapsy nie działają, nie ma odruchów, komórka nerwowa nie może przesyłać impulsów, ale żyje i ten stan jest odwracalny. I wystarczy, że ten przepływ wróci do powyżej połowy normalnego, ten chory zacznie się wybudzać i wracać do normalnego funkcjonowania, pod warunkiem, że zabezpieczymy go przed wtórnym uszkodzeniem mózgu, prawda? Więc po pierwsze, kryteria są złe, które mówią, że śpiączka plus bezdech ma oznaczać śmierć człowieka i definicja na tym oparta jest fałszywa i testy są niemiarodajne. Na przykład właśnie ta angiografia daje fałszywe wyniki. To jest właściwie znane od dawna, od 15 co najmniej lat. W publikacjach światowych to krąży, ale gdy w Polsce o tym się dyskutuje, to ma się wrażenie, jakbyśmy byli na jakiejś wyspie odciętej od świata, gdzie twierdzi się, że nie ma takich rzeczy. Więc to jest jakaś dziwna sytuacja. Podczas gdy profesor Talar ma rzeczywiście wyniki takie, którymi Polska powinna się chlubić na całym świecie i stanowić przykład, ta klinika, którą profesor stworzył, przykład do naśladowania dla innych. I to jest wręcz po prostu jakiś taki apel, że taka klinika powinna natychmiast zacząć tak funkcjonować, jak profesor ją prowadził. I profesor powinien mieć takie możliwości, jak miał teraz, jak miał wcześniej, ponieważ teraz ci chorzy w tych najcięższych stanach zaraz po wypadku do niego już nie dotrą. Oni giną. Oni w tej chwili giną. Każdego dnia. Ja zresztą też otrzymuję, nawet będąc w Rzymie, alarmy. Proszę mi pomóc skontaktować się z profesorem Talarem. Otrzymuję maile i telefony. No i próbuję. A profesor Talar sam nie może wyratować całej Polski, zwłaszcza, że właśnie już nie ma kliniki do swojej dyspozycji. I to jest wielki dramat tych chorych, którym odbiera się szansę i prawo do życia. Chorych często młodych, którzy mają poza uszkodzeniem mózgu, które jest w gruncie rzeczy w ogromnym procencie czasowe i może być odwracalne. Mają poza tym zdrowe narządy i ogromną możliwość powrotu do życia i funkcjonowania normalnego. Tak jak Agnieszka Terlecka, tak jak Wioletta, pani, która była w pierwszej części programu, prawda, która wyszła za mąż i urodziła dziecko i wiele, wiele innych przypadków.
22:13. Oddajemy głos także Państwu. Jest okazja do rozmowy z naszymi gośćmi, pan profesor Jan Talar i ojciec doktor nauk medycznych Jacek Maria Norkowski-Dominikanin. To dzisiejsi nasi goście. Zapraszamy. 655-23-55, numer dla słuchaczy z Polski Północnej, 655-23-56 Polski Południowej, telefony dla zagranicy 655-23-33 oraz 655-23-66, telefony w naszej rodzinie 536-600 i 536-600-200. Proszę bardzo, halo.
Wyłączam radio.
Dobrze. Odważnie, jest pani na antenie.
Już tej chwili, tak?
Tak, tak, tak. Tylko bliżej słuchawkę bym prosił, bo słabo słychać.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię z Krasnego Stawu, na imię mam Lucyna. Chciałabym usłyszeć zdanie na temat mojej córki, która umarła, chorowała i umarła, powiedzmy w niedzielę umarła, i była po prostu, to znaczy klucz od tego, no od tej kaplicy to miał jęć i dopiero we wtorek, tylko że to było już 13 lat temu, ale we wtorek dopiero otworzył, gdy był pogrzeb. Ja podeszłam, córka miała w trumnie ręce wzdłuż tułowia i ja i chciałam te ręce ułożyć i proszę sobie wyobrazić, tego do dziś nie mogę, nie wiem jak to się stało, ręce były normalnie, poddała mi ręce tak jakby była żywa. I ja ułożyłam jej tak i dałam różaniec. No i tak i za chwileczkę ksiądz właśnie, no zaczął się pogrzeb, to znaczy ja do dziś nie mam pojęcia, przecież ona była gdzieś tam oziębiana przecież w niedzielę, poniedziałek i dopiero we wtorek tam ten pogrzeb był. A ręce, czy miały prawo być ręce takie, no jak, nie były ciepłe, ale były elastyczne takie, normalnie poddała się i ułożyłam te ręce.
To w takim razie oddajemy głos naszym gościom. Panie profesorze.
Szanowna pani, bardzo trudno ustosunkować się do takiego problemu, bo nie mamy żadnych na ten temat dowodów. Ani na co chorowała, ani jak była rozpoznana śmierć. To są sytuacje trudne, chociaż powiem, że zdarzają się, nawet kilka w roku zdarzają się pomyłek dotyczących rozpoznania typowej śmierci człowieka. Że została rozpoznana śmierć, a człowiek dalej żyje. Może ona żyła, ale nie powiem tego, bo byłoby to zbyt obciążające i dla pani, i dla innych ludzi, którzy mogliby zwątpić, że człowiek może umrzeć. Nie odpowiem na to pytanie.
Kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo, prosimy.
Halo?
Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałabym przede wszystkim powitać w studiu wszystkich gości. Moje imię jest Monika. Mam na ojomie dziecko, które jest ma teraz 9 miesięcy skończone. Od 9 grudnia jest w śpiączce i ma stwierdzoną encefalopatię niedokrwienną. Dziecko się porusza, reaguje na odgłosy, na dotyk. Pomimo tego uznawane jest za martwe. Próbowano na niej dokonać terapii uporczywej. Próbowano również, że tak powiem, przepraszam, bo dziecko mi płacze. Halo?
Tak, słyszymy.
Próbowano też dokonać eutanazji biernej pod kątem terapii i na szczęście przeniesiono ją do innego szpitala. W każdym razie przez część lekarzy jest uznawana za wentylowane zwłoki, bo jest na respiratorze i jest karmiona przez gastrostomię. Dziecko się porusza, dziecko niestety ma sztywne źrenice, ale ręce podnosi. No bardzo dziwna rzecz się też zdarzyła, bo 13 lipca w Dzień Matki Fatimskiej przez 6 minut była bez respiratora. I ja nie wiem, gdzie szukać pomocy, dlatego że no, nikt jej nie chce pomóc tak naprawdę. Znaczy podtrzymywana jest, karmiona, jest leczona, ale ma też duże dawki Sabrilu, Luminalu, Dopakiny i mam takie wrażenie, że z jednej strony jest leczona przeciwpadaczkowo, bo jest to jakby stwierdzone, że tam mogą zachodzić takie kwestie, tak? W związku z tą encefalopatią. Ale nie mam pewności, czy to nie hamuje jakby wybudzania dziecka. I co ja mam zrobić? Gdzie ja mam się z tym dzieckiem udać? No jeszcze mam taki dylemat, że dla takich dzieci właściwie nie ma miejsca, tak? W sensie opieki. No, znaczy proponowana mi jest albo wentylacja domowa, albo nawet hospicjum, czyli tak zwany ZOLE. Tak? I ja jestem no, w bardzo trudnej sytuacji dramatycznej, co zrobić dalej z dzieckiem. I prosiłabym o radę, co zrobić. No jeszcze chciałabym wspomnieć taką rzecz, że jak dziecko było w Instytucie Matki Dziecka, przepraszam, że to powiem, ale myślę, że warto to powiedzieć, bo zgłębiałam temat i bo byłam świeżo upieczoną mamą, która przeszła tragedię. Halo?
Tak, słuchamy tak, pani.
Świeżo upieczoną mamą, w sensie doświadczenia bardzo przykrego. Po półtora miesiąca życia przestało bić serduszko, wstrzymała się akcja krążeniowa i jak właśnie znalazłam pana profesora wywiad w internecie i wspomniałam lekarzom, to pierwsze co usłyszałam to szarlatan. To było straszne dla mnie, dlatego że później zachowanie lekarzy, typu właśnie terapia uporczywa, później eutanazja bierna, plus jeszcze mówienie, że no nie będzie komisji odnośnie śmierci pnia mózgu, bo z jednej strony jest to rzeczywiście haniebne, że coś takiego jest, ale z drugiej strony dla mnie to była też w pewnym sensie deska ratunku, bo to jakby zamykało też drogę lekarzom do pewnych poczynań. Z tym, że komisja nie została powołana, bo powiedziano, że to jest małe dziecko i ono nie nadaje się na narządy. Zresztą tak było stwierdzone. Powiem szczerze, że ja oprócz horroru związanego z tragedią, który jest, no przeżywam, to przeżywam też horror właśnie związany z ludźmi. Czyli lekarzami, pielęgniarkami, całym środowiskiem. Powiem, że jest to zdeprawowane środowisko bardzo. I czasami już nie wiem, o co się mam modlić do Pana Boga, bo już jestem u kresu wytrzymałości, bo zamiast lekarza czy pielęgniarki zajmować się dzieckiem, to zajmują się swoimi widzimisię, a co ja powiedziałam, a komu zrobiłam na przykład, nie wiem, jakąś delikatną uwagę, co zasugerowałam, a czego nie powiedziałam. No po prostu zaczyna mnie to już bulwersować i zarazem śmieszyć, bo nie jest ważny pacjent, nie jest ważne dziecko, tylko jest ważne ich ja, taka pycha i próżność i to przekreślanie dziecka, bo jak zapytałam się, w takim razie państwo uważają, że dziecko żyje czy nie żyje? No to z jednej strony powiedziano, że ma odruchy bezwarunkowe. Ja mówię, pani doktor, jakie ona ma odruchy bezwarunkowe, skoro ja przechodzę na salę, głaszczę ją, a ona rusza palcami. Albo podnosi rękę, albo przesuwa nogą, albo rusza całą głową. Albo włączam jej zabawkę, też reaguję, albo do niej mówię, albo śpiewam. No tak, no to są odruchy bezwarunkowe. Ja mówię, no to jeżeli to jest odruch bezwarunkowy i jeżeli ona faktycznie bez respiratora już nie będzie oddychać, czyli żyć, no to dlaczego państwo jej nie odłączą? Bo ona żyje, więc po prostu są jakieś absurdy dla mnie totalne i w ogóle takie małe dzieci są pominięte, jest nisza, nie mają gdzie się podziać. Ja jestem zwrócona na tą sytuacją i już nie wiem, jak córce pomóc. Przechodzi teraz kolejną infekcję i powiem szczerze, ja muszę deptać dosłownie po piętach lekarzom, No niektórym niestety paniom pielęgniarkom też, powiem szczerze, ale generalnie do nich nie mam jakichś wielkich uwag, dlatego że to są mimo wszystko osoby, które bardzo dbają i dziecko jest w doskonałej formie, ma piękne ciało, nie ma odleżeń, nie ma żadnych ran. A wydaje mi się, że gdyby było tylko z włókami wentylowanymi, no to nie przybierałaby na wadze. No, pięknie wygląda, ma piękne włosy, no jest w ogóle, wygląda jak śpiąca królewna, laleczka. To wszystko z mojej strony i prosiłabym o jakąś możliwość też kontaktu z panem profesorem. Czy będzie na antenie podawany jakiś telefon, mail, żeby... No, ja nie wiem, co mam zrobić już.
Zaraz oddamy głos panu profesorowi, dobrze?
Dobrze.
I zrobi, co chce.
Szanowna pani, jak pani ma na imię?
Monika.
Pani Moniko. No, podzielam pani zdenerwowanie i tak nie może być, a tak się dzieje u wielu osób każdego dnia. Proszę pani, jeżeli dziecko oddycha, jeżeli dziecko rusza główką, jeżeli reaguje na dotyk, to znaczy, że żyje. Temu dziecku można i należy pomóc. Jeżeli były sugestie, że pani może zabrać na respiratorze dziecko do domu, to proszę pani, to jest najlepsze rozwiązanie. Ja panią nauczę, co trzeba zrobić, żeby temu dziecku pomóc. Pani, jeżeli będzie mogła, czy teraz, czy później, tutaj w redakcji zostawić swój telefon. Ja do pani zadzwonię. Może nawet jutro, żeby sprawy nie oddalać, bo sprawa jest tak bardzo poważna.
Tak, pilna.
I tak pilna, że... Pani mnie ujęła swoimi problemami. Dziękuję. I zrobię wszystko, żeby pani pomóc. Bo według mnie jest szansa, żeby pomóc. Ale proszę zauważyć, jeżeli mamy ludzi, którzy no, powiedzieli jakieś złe słowo o dziecku, to oni zrobią wszystko, żeby no, pognębić, potępić, poniżyć człowieka, który niesie pomoc, a jednocześnie...
Oni się mnie teraz boją.
Tak, a nie pochylą się nad dzieckiem, żeby jemu pomóc. Są możliwości i będę szczęśliwy, proszę pani, jeżeli pani pomogę. Ale ja z panią spokojnie porozmawiam.
Dobrze.
I znajdziemy sensowne, w miarę szybkie rozwiązanie.
No ja zgłosiłam córeczkę do wentylacji domowej. Do
świetnie.
Dziecka,
świetnie pani
ale
zrobiła.
Ale analogicznie też do Surajder, także dwubiegunowo.
Wolałbym do domu. Wolałbym
tak,
do domu.
Wiem, tak, do domu, tak.
I zrobimy szybciej niż pani myśli.
Rozumiem. No byłabym wdzięczna. Myślę, że to jest łaska Boża, bo dzisiaj można by powiedzieć, że dziecko odchodziło, ale no... Wola Maryi jest inna.
Pani Moniko, proszę się nie rozłączać przez chwilę, dobrze? Radio Maryja, proszę.
No, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Dobry wieczór.
Chciałam do audycji.
Jest pani na antenie, prosimy. Kto mówi?
Mówi babcia Agnieszki.
Proszę bardzo.
Chciałam pozdrowić wszystkich obecnych w radio, a w szczególności chciałam podziękować profesorowi za to, że moja wnuczka żyje. I że skończyła maturę, skończyła pomaturalną szkołę i jeszcze nadal się uczy. Jest wszystko dobrze. I takich ludzi powinniśmy cenić. My wszyscy.
Pozdrawiam panią bardzo serdecznie.
Wszystkiego dobrego.
Wspaniała pani.
No. Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy wszyscy bardzo serdecznie i panią, i Agnieszkę, i mamę, i tatę.
Tak jest. Wszystko jest na razie dobrze.
I Łukasza.
I Łukasza, tak jest, który był pomocnikiem.
Tak. Uczestniczył w rehabilitacji tak. szpitalnej.
Tak jest. To wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego.
Bardzo dziękuję.
Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy za telefon. Radio Maryja, proszę.
Pisać tą rehabilitację, że to może robić.
Halo?
Nie będzie posłane, to Maryja Zawsze Dziewicza.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego oraz szanownego się pana profesora, pana doktora. Jest tu Marek ze Starogardu Gdańskiego. Jestem lekarzem i właśnie chciałem zabrać głos, ponieważ jak zwykle Radio Maryja jest nieocenione w poruszaniu trudnych tematów, a bez wątpienia zbudzenie ludzi ze śpiączek i sam problem śpiączek i uszkodzeń mózgu jest no, bardzo trudnym i bardzo zaniedbanym problemem w naszej medycynie. I trochę wstyd mi za lekarzy. Halo?
Tak, tak,
słyszymy.
Bo coś tutaj wzięło, tak wiknęło. Jest mi wstyd za lekarzy, którzy rzeczywiście no, nie cenią życia ludzkiego, co właściwie powinni mieć na głównym, jak główny punkt, jako główne zadanie ich życia, ich drogi zawodowej. Spotkałem się również z wieloma ludźmi, którzy zostali wybudzeni, może z wieloma to przesada, ale z kilkunastoma ludźmi, którzy zostali wybudzeni ze śpiątek, ponieważ jestem lekarzem psychiatrą, rodziny prosiły mnie o pomoc, o interwencję, aby coś jeszcze zrobić, coś poza tym, co było zrobione. I wiem, jak duży to jest problem, jak wielki wysiłek muszą wkładać to rodziny oraz lekarze, którzy pomagają w rehabilitacji, czy też prawda w wyszukiwaniu nowych celów w życiu osób z takimi uszkodzeniami. Wobec wątpienia ludzie po wybudzeniu mają pewne dysfunkcje i neurologiczne, i natury duchowej, i psychiatryczne. Ale na to chciałem zwrócić uwagę. Tak jak pan profesor mówi, medycyna nasza zbyt mało wie jeszcze na temat tego, czym jest świadomość człowieka, jak ona jest skonstruowana, w których okolicach mózgu co się znajduje, właściwie czy to się znajduje w mózgu, czy poza nim, prawda, jako sfera energetyczna. Ja chciałbym tutaj za dowód niejako problemów wyprowadzania ze śpiączek oraz tego, co czuje człowiek znajdujący się w śpiączce, jako dowód nasunąć taki, tak, podsunąć taką książkę i lekarzom oraz pacjentom, którzy, naszą rodziną pacjentów, którzy są w śpiączkach, jako nadzieja. Jest to książka pod tytułem Dowód. Napisał ją Eben Alexander. Jest to neurochirurg amerykański, który pracował w uczelniach, w Akademii w Stanach Zjednoczonych. I opisał on swoje własne doświadczenia, ponieważ miał okropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. I właściwie no, nie dawano mu żadnych szans. I tu opisał wszystko ze swojego punktu widzenia, ponieważ cały czas był świadom tego, co się dzieje, właśnie świadom. W jaki sposób jego świadomość istniała i tutaj punkt po punkcie dokładnie opisał, co się z nim działo i jak duże znaczenie ma aktywność rodziny, to właśnie ta stymulacja psychoneurologiczna. On to pięknie opisał tutaj. Naprawdę polecam tę książkę. Nie wiem, czy pan profesor, czy może pan doktor ją czytał, ponieważ ona jest już dostępna od jakiegoś czasu, a wydrukowało ją Towarzystwo Znak w 2013 roku w Krakowie. To jest Eben Alexander Dowód. I myślę, że no, jeszcze bardzo długa droga przed nami, zanim będzie można bardziej otwarcie podchodzi do problemu wybudzania śpiątek. Pan profesor jak widać jest prekursorem i stąd właśnie pewien ostracyzm zapewne oraz problem, jaki pan profesor spotyka w swojej drodze zawodowej i życiowej. Myślę, że to jest właśnie ta droga, którą pan profesor wytycza, ponieważ to jest no tu, ponieważ jako lekarz spotkałem się również, ponieważ 12 lat dyżurowałem w pogotowiu z problemem traktowania ludzi po urazach głowy oraz po urazach mózgowo-czaszkowych. Jak wiele zaniedbań jest, jak wiele rzeczy nie robi się, które można byłoby zrobić, aby zabezpieczyć tych ludzi przed poważniejszymi uszkodzeniami, na przykład w wyniku obrzęku mózgu pourazowym. Jakie to nieodwracalne konsekwencje niesie. To są duże problemy, które właśnie no, nie istnieją w świadomości wielu lekarzy, którzy udzielają pierwszej pomocy z pomocy medycznej. Zwłaszcza teraz, jak nie jeżdżą w karetkach lekarze, tylko ratownicy, prawda? A te procedury jednak zawodzą, ponieważ jak ja jeździłem te 12 lat, to także było wiele, wiele problemów, które spostrzegałem, prawda, z którym ja jakoś tam sobie próbowałem radzić, bo wiedziałem mniej więcej, co trzeba robić i też rozszerzałem swoją wiedzę, natomiast wiele osób po prostu nie robiło nic, patrzyło i woziło, że tak powiem. Myślę, że tutaj wiele problemów można byłoby poruszyć, ale bardzo ważne jest właśnie to, aby ludzi w śpiączkach stymulować ich właśnie obecnością rodziny, stymulować ich muzyką, dawać metabolity, które poprawiają aktywność błon komórkowych mózgu, neuronów. Zaniedbuje się na przykład w karmieniu dożołądkowym podawania preparatów wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które właśnie uplastyczniają błony komórkowe, zwiększają plastyczność mózgu i one głównie odpowiadają za właśnie modyfikację tej struktury, która została, tych struktur, które zostały uszkodzone. Jak pan profesor właśnie zapatruje się na podawanie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych oraz koenzymów, czyli witamin i wymiataczy wolnych rodników w tych pierwszych okresach po urazie, w pierwszych godzinach, w pierwszych dniach?
Dziękujemy bardzo. Oddajmy
panie
głos.
Doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za to, że pan właśnie należy do ludzi, którzy normalnie traktują życie, normalnie traktują swoje powołanie i normalnie się zachowują. Ja oprócz tego, że pracowałem na chirurgii, że znieczulałem, to ja też jeździłem na erce wypadkowej i miałem możliwość właśnie oceny chorych od pierwszych minut po wypadku. Problem traktowania chorych w śpiączce został w jakiś sposób w miarę szeroki przedstawiony w mojej najnowszej książce. I książka ta zawiera przede wszystkim strategię wybudzania chorych ze śpiączki. Co trzeba zrobić, żeby chorego wybudzić? Ja bardzo dużą wagę przywiązuję do żywienia dożołądkowego. I to, co pan doktor mówi, absolutnie jest zbieżne z moimi poglądami. I ja to stosuję, i będę stosował, i będę namawiał. Ale co zrobić, jeżeli choremu podaje się barbiturany, a tym samym paraliżuje się ruchy robaczkowe jelit? I na to, żeby można było karmić, czeka się wiele dni czy wiele tygodni. Ja miałem nawet, konsultowałem, bo nawet ci ludzie nie dotarli do mnie. Ale jeżeli człowiek przez 20 dni nie dostał nic drogą przewodu pokarmowego, to dostaje za to 20 i więcej jednostek krwi. I ta krew wychodzi razem z kałem, bo przewód pokarmowy jest jedną ziejącą raną. Musi być karmiony i bardzo słusznie pan podniósł ten temat. No jestem zachwycony, że wśród lekarzy są osoby, które naprawdę podchodzą z sumieniem, z sercem, z powołaniem do tego, co się powinno robić. I właśnie nie życie pod kloszem. Ja mogłem pracować w uczelni, ale poszedłem na prowincję po to, żeby poznać pracę lekarza. I dzięki temu różnię się od wielu, wielu lekarzy, bo poznałem i smak, i nieraz rozterki, ale dzięki temu potrafię pracować skutecznie.
Kolejny telefon od państwa. Bardzo proszę, halo.
To Radio Maryja.
Tak, słuchamy.
Więc ja mam na imię Ela. Elżbieta, jestem z Węgrowa i moja mama leżała na neurologii w Sokołowie i mogę bardzo pochwalić ten oddział swego czasu i lekarzy, którzy ratowali mamę. Zresztą widziałam inne osoby, ale też była zadyma na tym oddziale. Nie wiem, bo ja nie wiem z jakiego powodu. I skończyło się na tym, że część tych doświadczonych lekarzy została zwolniona. Zostali młodzi lekarze, nastał jakiś nowy ordynator i oddział już nie ma takiego, po prostu takiego już, tak nie ratuje ludzi jak kiedyś. To właśnie chciałam powiedzieć z żalem. Dlaczego tak? Dlaczego inni lekarze muszą jednak się po prostu, dobrzy lekarze, marnować? Nie wiem, dlaczego tak jest. Szczęść Boże.
Dziękuję, Pani Elżbieto. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Elżbieto. Niestety w życiu tak jest, że ludzie, którzy się wybijają, są traktowani nie tak, jak powinni. Dlatego, że oni mają większe efekty. Najlepiej by było w Polsce, gdyby było równanie. Wszyscy są jednakowo źli. A każdy człowiek, który ceni sobie, że może ratować życie ludzkie, no niestety musi gdzieś ponieść konsekwencje. Jest to przykre, rzeczywiste i będziemy dążyć do tego, żeby nastały lepsze czasy, aby ludzi, którzy uczciwie, rzetelnie pracują z efektami, z sukcesami, żeby byli doceniani.
Radio Maryja, proszę.
Halo?
Proszę bardzo.
Szczęść Boże, ja do audycji.
Szczęść Boże, jest pan na antenie, kto mówi?
Szczęść Boże. I będzie pozdrowienie, że wszyscy jest Maria Zawsze Dziewica. I tam już wyłączę radyjko, już.
Bardzo proszę.
Witam pana profesora, witam. Ojca,
witam
wszystkich, chcę was serdecznie pozdrowić. Ja jestem takim żywym dowodem na to, że trafiłem na super lekarzy, super ratujących ludzi. Miałem wypadek, będę króciutko tylko mówił, ja jechałem 90, we mnie uderzył 130, czyli jakby 220 w ścianę, bez hamowania, ja nie hamowałem, on nie hamował i zostałem zmasakrowany, właściwie zabity, nieżyjący człowiek. Trafiłem do fenomenalnego, na fenomenalny ojom w Zielonej Górze. I oni mnie uratowali, przytrzymali mi życie przy moim ciele. Chciałbym się z panem profesorem spotkać może po audycji, bo ja jestem takim fajnym przypadkiem. Ja dwa razy jakby byłem na tamtym świecie. Kiedyś raz w 1986 roku i teraz z tym moim wypadkiem. Dwa miesiące śpiączka, no i potem dochodzenie, rehabilitacja, długie lata, to było 3,5 roku temu. Trafiłem fantastycznych lekarzy. Muszę powiedzieć, że trafiłem na fantastyczne zespoły ludzi, bo to ojomy w Zielonej Górze, później w Poznaniu, potem jeszcze Wrocławek, potem Krojanty. Jestem dzisiaj, mogę powiedzieć, całkowicie super człowiekiem. Jestem tak, jakbym nie miał wypadku, bo miałem połamane prawie wszystkie kości. Wątroby wszystkie były popękane, no, masakra, po prostu płuca przebijane, wszystkie żebra złamane, barki, ręce, nogi. Dzisiaj jestem w tak fenomenalnym stanie dzięki takim ludziom, jak tutaj pan profesor, że oni się nie poddali, nie uznali, że a może by tam, chociaż chyba u mnie nie było części do wymiany dobrych na zamianę, bo to wszystko było jakieś strasznie pomasakrowane. Co jeszcze powiedzieć? No, ale też spotkałem, też chcę powiedzieć na tym drugim problemie, o tym negatywnym, który jakby się tutaj pojawia i on jest w ogóle, bo no niestety nasi lekarze też poza tymi fenomenalnymi lekarzami, którzy są to lekarze, którzy, nie wiem, ja doszedłem do wniosku, że trzeba było powołać jakąś specjalną komisję krajową czy europejską do weryfikacji lekarzy. Proszę sobie wyobrazić, w jakimś tam, na jakimś etapie, jak już chodziłem, jak już zacząłem normalnie chodzić, upadłem. Potknąłem się, upadłem. No a ponieważ nogę mam całą zimplantowaną, więc zrobił się odwrót implantów, no i konsultacje różne, specjalistów, fachowców. Niestety amputacja. Podjęli decyzję o amputowaniu nogi, to ja uciekłem z tego szpitala. i zacząłem szukać pomocy na takiej top liście po kolei, który tam miał czas z doktorów. Ustawiałem godziny i przez 3 dni przeleciałem całą serię lekarzy. Wszyscy mówili, no niestety, jak trzeba, to trzeba, nie ma innego wyjścia. Jeden z nich nawet mnie pocieszał, że takie są protezy, że są lepsze jak nogi, więc własne, więc no, nie jest tam źle. I proszę sobie wyobrazić, ja się, bo to tak od poniedziałku do środy szukałem tego ratunku przed tą amputacją i w środę o godzinie 12 się poddałem. No trudno, niestety chyba naprawdę nie ma innego wyjścia, skoro tylu ludzi mówi, fachowców, ortopedów, chirurgów, mówi, że trzeba amputować, no to trzeba. I wtedy jakby Pan Bóg przyszedł z pomocą. Halo?
Tak, tak, słuchamy.
Tak, Pan Bóg przyszedł z pomocą i wtedy, kiedy moja żona poszła, mówi, pójdę gdzieś trochę się przejść, bo już nie wytrzymam, poszła do znajomej, to tam się okazało, że do tej znajomej 4 dni wcześniej przyszła taka nieznajoma pani. Powiedziała, że taki super chirurg jest. Jakby komuś kiedyś było potrzeba, to żeby dać ten adres. Gdy ja mówię do żony, to trzeba było wziąć ten adres. A ona mówi, no wzięłam. Ja mówię, co dawaj. No to ja szybciutko wziąłem, wydzwoniłem, wykręciłem numer i pytam się, panie doktorze, a gdzie pan przyjmuje? Skąd pan w ogóle jest? Nie? No jestem z Poznania, bo ja jestem z Poznania. W Poznaniu. Podał mi adres, nazwisko już miałem, podał tylko adres, gdzie przyjmuję. Ja mówię, panie doktorze, chciałem do pana. On mówi, proszę, że pojutrze proszę przyjechać do mnie. Ja mówię, panie doktorze, ja pojutrze nie mam po co przyjeżdżać. Ja zaraz będę do pana i się wyłączyłem. Pojechałem do niego. Tak powiem, wszystko na wydrę. To wszystko było zbulwersowane na początku, ale jak zobaczył, no to mówi, proszę, 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 niech pan wejdzie. Popatrzył, pooglądał, ja dokumentację całą swoją miałem, takie podstawowe z wypadku sprawy. I przyszedł do mnie, tak złapał mnie za ramię i mówi, a co za głupek ci powiedział, że to trzeba użnąć? Ja mu powiedziałem, panie doktorze, jakby pan zobaczył listę tych głupków, to pan by mi uwierzył. On poklepał mnie po ramieniu, nie martw się, ja ci ciągle uratuję. Proszę państwa, proszę ojca, przyjechałem, wypisał mi 2 recepty, przyjechałem do domu. Ja jutro miałem iść na tą amputację tej nogi, bo to już była gangrena, to już tragedia się działa. Gorączkę miałem dużą, żonie powiedziałem, że jak stracę przytomność, no to niech mnie zawoła karetkę i trudno, obudzę się już bez nogi. Wypisał recepty, żona szybko pobiegła do apteki, przyszła mi niestety kiepska wiadomość, leki robione dopiero jutro na 15 godzinę dalej. No trudno, tonący brzytwy się trzyma, łapie, więc ja się też złapałem, nie pójdę do szpitala jeszcze jak wytrzyma.
Tak.
Poprosiłem, żeby poszła, żeby może szybciej, może jakimś samochodem pojechać, przywieźć te leki, które potrzebne, czego w aptece nie było. No i w sumie w efekcie o godzinie 13 to lekarstwa 2 dostałem. Ale wieczorem, jak nie siedzieliśmy, żona jadła kolację, mi się tam w ogóle nie chciało jeść, już 3 dni nie jadłem. Żona mówi, wiesz, że zapłaciłem za te lekarstwa? To ja tak wtedy mówię, co, Jezus Maria, ile znowu, nie? A ona mówi,
12,60. 12,60.
Za jedno? Nie, za 2. No to sobie pomyślałem, no to taki lekarz, jak te lekarstwa, nie? No ale poczekałem do tego następnego dnia, do 13. Zrobiliśmy tak, jak powiedziałem. Ja całe te leki, wszystkie, które on mi zapisał na 2 tygodnie, wypaćkałem na tą nogę do końca. Wszystko wysmarowałem, zrobiłem. I po jakimś tam krótkim czasie, tak jak on kazał, wszystko zrobiliśmy, po jakimś krótkim czasie zasnąłem, bo ja już, to był już czwartek, a ja nie spałem od soboty, bo w sobotę ten wyrok na tą amputację zapadł. I proszę sobie wyobrazić, obudziłem się w nocy, jakoś ta noga już mi tak, no jeszcze ją czułem, a tak mi nie rwała, nie ciupała już tak jak było. Zasnąłem znowu, rano się obudziłem, bardzo późno, gdzieś koło 9, rano nie myślałem, że umarł znaleźć. A ja, nie, no czekaj, ale tak jakoś lepiej się czuję, wzięliśmy tę nogę, obwinęliśmy, proszę sobie wyobrazić, ta noga już była inna, była lepsza, bo ona była taka bordowo-buraczkowa, z wycinkami, z ropami, to była tragedia już. Po 4 dniach te wszystkie rany się pogoiły, po 9 dniach miałem zdrową nogę. Ja się pytam, czy tych wielu, wielu, ja nie chcę mówić tutaj dzisiaj ile, to było około 30 specjalistów, którzy patrzyli na tą nogę, nie wiedzą, że jest lekarstwo za 12,60, że można nogę uratować w amputacji. Ja zacząłem myśleć, że my chyba mamy jakąś piątą kolumnę w medycynie naszej, która okalecza, bo ja zacząłem troszeczkę bliżej się zajmować tą sprawą amputacji i protez potem, to jest ciekawy temat był dla mnie, to się okazuje, że mamy jakieś najlepsze wyniki na świecie, jeśli chodzi o amputację. Jedno z najlepszych w Europie. Co się dzieje, panie profesorze? Co się dzieje z naszą medycyną? Co się dzieje z etyką lekarzy naszych? Przecież to jest coś strasznego.
Oddamy głos profesorowi. Bardzo dziękuję za ten telefon. Panie profesorze.
Szanowny panie, witam pana serdecznie i współczuję panu, że musiał pan tyle cierpieć, żeby dostać się do dobrego lekarza. Ale jest to niesamowicie dla mnie miła wiadomość, że są lekarze godni tego słowa, że są lekarze, którzy widzą w człowieku człowieka, a nie jakiś tam, jakąś część ciała. I powinniśmy do tego dążyć, ażeby w nowym pokoleniu lekarzy wychowywać właśnie ludzi, którzy będą się nami opiekować. Gratuluję panu i proszę złożyć serdeczne gratulacje temu panu doktorowi.
Radio Maryja, proszę. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem na antenie. Czy...
Tak, słuchamy pana.
Jeszcze raz szczęść Boże, Sławomir, moje imię, jestem z Warszawy, jestem lekarzem wojskowym, absolwentem promocja 1976 rok. Pozdrawiam gorąco pana profesora i drogich księży.
Również pozdrawiam swojego kolegę.
O panu profesorze dużo wcześniej wiedziałem od kolegów, a zwłaszcza od pana Jana Warzyńskiego. Aha. Nawet taka była pewna sytuacja, gdzie zamierzałem do pana
pozdrawiam
przyjechać,
pana Jana.
Ale to już przed laty. Panie profesorze drogi, no pan jest kolejnym człowiekiem sumienia prześladowanym w tak zwanej wolnej Polsce. Za sumienie, za poglądy, za to, co pan dobrego robi, dla tych, dla których zostaliśmy postawieni. Ja przed laty współorganizowałem konferencję w ramach Polskiego Stowarzyszenia Morskiego i Związku Lekarzy Polskich z doktorem Szlenkiem, jeszcze z innymi lekarzami. Między innymi taki wiodący temat to były zagrożenia zdrowia i życia po wejściu do Unii Europejskiej. I ten czas przyszedł. Te procedury, które tak wprowadzono, na pewno są gorsze od tego, co pan profesor był uprzejmy wspomnieć o naszej segregacji. Ta nazwa nie jest cudowna, segregacja, ale na polu walki myślę, że to pasuje. Natomiast procedury i praktyczne patrzenie na to, co się dzieje, to naprawdę jest zagrożenie zdrowia i życia. I po tych konferencjach, które po części były także w Radio Maryja, czy streszczenia, czy niektóre wystąpienia, miałem dużą satysfakcję, bo część naszych kolegów lekarzy wojskowych do mnie dzwoniła. To jest dowód na to, że słuchają, że to jest dobra uczelnia. Szkoda, że już nie mamy. Pozdrawiam panie profesorze i tak trzymać. Niech pan Bóg pan błogosławi. Dużo dobra życzę.
Pan również dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Halo?
Tak.
Panu doktorowi również serdecznie dziękuję i gratuluję. Byliśmy dobrze wychowani, panie doktorze. I my tego, co zyskaliśmy, ja jeszcze na źródłowej.
Ja także.
No właśnie, to nam zostanie do końca życia. I my się nie mamy prawa zmienić. Ale czyńmy starania, żeby to grono ludzi życzliwych, dobrej woli, żeby się powiększało. Bo tylko w ten sposób możemy myśleć no, o przyszłości. Nie spodziewałem się, że kolegę z uczelni spotkam tutaj. Miło mi. Ściskam pana.
Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego.
Z panem Bogiem. Radio Maryja, prosimy.
Dzień dobry, do tej audycji się dodzwoniłam.
Tak, jest pani na antenie. Prosimy.
Dzień dobry, ja jestem ciocią takiej czteroletniej dziewczynki po zakrztuszeniu orzeszkiem. Tam było około 50 minut niedotlenienia, bowiem karetka bardzo długo nie przyjechała. Dziewczynka w domu była reanimowana, ale doszło do skurczu tchawicy i i niestety ta reanimacja nie przynosiła efektów. Koniec końców dziecko leży na oddziale w Prokocimiu. Próbowano stwierdzić śmierć mózgu bodajże już 3 razy. Niestety to się nie udało. I teraz w skrócie. Ja do pana profesora też kiedyś się dodzwoniłam. Natomiast sprawa jest troszeczkę o tyle skomplikowana, że to dziecko żyje, można powiedzieć, cudem. Tam było ogromne uszkodzenia narządów. Nie działała wątroba, trzustka, nerki. To wszystko tak jak gdyby samo się zregenerowało. To dziecko miało odjęte wszystkie leki z tego względu, iż stwierdzili lekarze, że nie będą sztucznie tego życia podtrzymywać. Natomiast, tak jak mówię, organizm sam to wszystko pokonał. Dziecko nie ma cukrzycy, to było przez jakieś 2 tygodnie. Także no, w każdym bądź razie w obecnej chwili to jest 5 bodajże miesiąc, jak dziecko żyje i lekarze no, też twierdzą, że jeszcze tak upartego organizmu, mocnego, trzymającego się życia nie widzieli, ale nie dają żadnych szans na wybudzenie się, gdyż mówią, że uszkodzenie mózgu jest ogromne. Ten pień mózgu według nich nie funkcjonuje. Natomiast dziecko wygląda bardzo pięknie, bardzo ładnie karmione jest przez sondę. Nie ma tam zaleniań, wszystko pięknie trawi. Na początku mówili, że to mleczko przelatuje. Natomiast później pomału, że te zwieracze jednak trzymają. Koniec końców ta dziewczynka, bo my oczywiście cały czas wspieramy się modlitewnie i ta dziewczynka w dzień matki respirator zarejestrował 9 swoich własnych oddechów, ale oczywiście na podstawie tego 50-minutowego niedotlenienia to jest bagatelizowane, bowiem lekarze mówią, że po prostu no, nie dają temu wiary, gdyż nie może tu nastąpić nic oprócz, no według nich oprócz śmierci, prawda? Bo to jest przypadek tak tylko rokujący. Natomiast oczka były takie martwe, one zaczynały się zmieniać. Te oczy są teraz takie, no one nie reagują na te źrenice, na światło, ale te oczka się takie zmieniły, są nieprzekrwione, te źrenice są już mniejsze. I jeszcze nastąpiły ruchy paluszków, te paluszki u nóg, bardzo ładnie rusza. Natomiast no, lekarze też to bagatelizują w sensie tym, że to są jakieś objawy skurczowe, natomiast tam po cichu rehabilitanci mówią, że to nie są przykurcze, bo ona przykurczów nie ma. Także koniec końców do profesora się wybieramy, żeby nam pomógł, ale jest jeszcze taka sytuacja, że dziecko miało robione tracheotomię odbarczającą, która się nie powiodła. I ta główka nie może się wygoić w tym sensie, iż ten martwy mózg tak jak gdyby cały czas się tam wydostaje. Ale dziecko nie ma żadnej bakterii. Pięknie, naprawdę pięknie, ładnie funkcjonuje. I co dalej robić, panie profesorze? Bo my nie tracimy wiary, że to dziecko do nas wróci. I tu jest ta mama, tej mamie, która jest codziennie z tym dzieckiem. Tak walczy, bo to jest sytuacja taka, jak poprzednio mówiła pani Antenie. To jest taka walka o każdy jeden taki pozytywny aspekt zainteresowania się tym dzieckiem, robienia przy tym dziecku, bo to rokuje. Natomiast no, taki przypadek lekarzom tak no, średnio rokuje, prawda? No, także co tu dalej robić, panie profesorze? Ta dziewczynka na pewno się wybudzi. My to wiemy. Tylko jak jej pomóc, żeby to przyspieszyć?
Szanowna pani, chętnie z panią porozmawiam. Pani będzie uprzejma zostawić w redakcji swój telefon. Mhm. I ja do pani jutro zadzwonię, dobrze?
Oczywiście, że tak. Dziękuję
bardzo. Bo jest tutaj sporo spraw i chętnie porozmawiamy na ten temat i znajdziemy jakieś rozwiązanie, które będzie nas cieszyć.
Tak, bo ja tak opowiedziałam w skrócie, ale ja opowiem panu profesorowi, to naprawdę jest przypadek tak rokujący i my wiemy, to dziecko się wybudzi, tylko my musimy jej pomóc.
Pomożemy jej.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Dziękuję. Proszę się przez chwilę nie rozłączać jeszcze. Thank you. Radio Maryja, proszę.
Nie będzie pan Chrystus. Dzwonię z Norwegii. Chciałbym kilka słów do audycji, jeśli można.
Oczywiście. Jak pan ma na imię?
Bogdan.
Panie Bogdanie, prosimy.
Jesteśmy już na tym?
Tak, tak, oczywiście.
O. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Ja słucham tej audycji i telefony, które docierają do rozgłośni, wskazują na to, że jest, że są lekarze w Polsce, którzy są, jak pan profesor powiedział, wychowani jeszcze w dawniejszych czasach, dla których dzisiejsze postępowanie jest tych nowych, że tak to nazwę, lekarzy, jest nie do przyjęcia. I przyszła mi do głowy taka myśl, że z pewnością jest takich lekarzy więcej w Polsce. Czy nie byłoby jakiejkolwiek możliwości, żeby ci lekarze jakoś mogli połączyć swoje wysiłki razem, tak żeby ludzie, którzy potrzebują pomocy, mogli się zwracać gdzieś do jednego miejsca. Przypuszczam, że może trafiliby się ludzie, jacyś sponsorzy, którzy by mogliby w jakiś sposób pomóc finansowo, żeby taka działalność mogła zaistnieć. Bo wydaje się, że lekarzy sumienia, tak jak i w ogóle ludzi sumienia, jest sporo, tylko są bardzo rozproszeni. Każdy działa gdzieś w jakiejś oddzielnie, w oddzielnej małej społeczności. Na pewno jest nam potrzebny, ale gdyby to połączyć siły, można by było może zdziałać znacznie więcej.
Dziękujemy.
Tylko taka myśl, nie będę zabierał czasu, bo...
Panie Bogdanie, odpowiem panu. Na pewno jest wielu lekarzy i ceńmy sobie, że są lekarze, którzy podchodzą z sercem, podchodzą prawidłowo do chorych. Ja czynię starania, żeby stworzyć jeszcze taki ośrodek, który może nie tak duży, jak stworzyłem, ale żeby właśnie dawał szansę, żeby to był taki przyczółek, gdzie będą mogli ludzie przekonywać się i lekarze, że jest inna strategia, że jest lepszy model ratowania ludzi w kłopotach. Jestem przekonany, że wcześniej czy później stworzę taki jeszcze obiekt i będziemy mogli z całym szczęściem, z całą radością, z całym sercem pomagać ludziom.
Radio Maryja, proszę bardzo, halo. Prosimy.
Niech będzie już jestem w radiu.
Tak, jest pani.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca i witam gości, pana doktora, profesora. Tak słucham dzisiaj tych rozmów i chciałam panu profesorowi tak powiedzieć. Kiedyś chyba byli inaczej kształceni lekarze. Bo mamy już 65 lat i starsi lekarze jakoś tak do chorego podchodzili z sercem, szukali przyczyny. Dzisiaj ci młodzi lekarze są, nie wiem, czy się nie przykładają, czy źle się uczą, czy po prostu mają wytyczne, że tak zauważyłam, jak tak oglądam telewizję, oglądam różne programy, i tych przypadków tak wiele, że młodych to najlepiej uśmiercić na narządy. A starych ludzi, którzy już są bardzo schorowani i trzeba by ich ratować, zlecić jakieś badania, żeby ich uratować, ich nawet kończące się życie, ale jeszcze, żeby jeszcze tam może rok, dwa, jeszcze trochę z tą rodziną pobyli. Ja właśnie takim przypadkiem jestem, to nie ja, tylko akurat mój mąż, gdzie pogotowie zabiera męża, najpierw miał ból w brzuchu i wszystko się przemieściło w klatkę piersiową, przewieziony został do szpitala na izbę przyjęć. Pani doktor bardzo młoda, bada i tylko interesuje się pod kątem zawału. A ja przebierając męża za godzinę znajduję skrzep w slipach męża. I pokazuje pani doktor bardzo ordynarnie, bardzo złośliwie, w ogóle na to nie spojrzała. Tylko wyrzuciła do kosza. Kazała mi to wyrzucić do kosza. A ja grzecznie wyrzuciłam ten skrzep do kosza. Później, jak się okazało, mąż umarł za 2 godziny. Umarł na izbie przyjęć po 4 godzinach leżenia, gdzie pani doktor szukała tylko zawału. A ja prosiłam, błagałam, prawie nie krzyczałam, żeby zrobiła jakieś badania, że mąż ma bóle brzucha, że znalazłam skrzep. Z czego? Pani doktor stwierdziła, skrzep z żylaków odbytu, bóle brzucha z kręgosłupa. Ja mówię, to pani doktor ma rentgen w oczach? Przecież i okazało się, że mój mąż umarł, gdzie była sądowo-lekarska sekcja, umarł na pęknięty wrzód dwunastnicy, gdzie tak nastąpiło silne krwawienie, że już nie było ratunku. Wykrwawił się. Lekarz chirurg był dopiero wezwany i zaczął pacjenta badać 20 minut przed śmiercią. Kiedy już pacjent był w agonii, kiedy już krwi w ogóle w pacjencie prawie nie było. I teraz toczę sprawy, biegli się wypowiedzieli z Instytutu Śląskiego, ja dzwonię z Łodzi, to działo się w szpitalu MSW. Sądowy, cywilna sprawa, sądowy biegły orzeka, że było wszystko w porządku. Nie ma skrzepu, nie ma sprawy, bo skrzep został w koszu. I teraz wszystko, lekarka się wypiera, że to ja sobie coś wymyśliłam. Wypiera się pielęgniarka, kłamią w żywe oczy. Gdzie ja mam szukać pomocy? Skąd wziąć biegłych, którzy by po prostu na podstawie tych papierów, moje zeznania nie są brane w ogóle pod uwagę. Jak teraz, czy skarżyć państwo za to, że nie są stawiane właściwe diagnozy u ludzi starszych i chorych. Mąż miał 65 lat. Był człowiekiem schorowanym. Nawet nie było badania INR, gdzie mąż był na acenokumarolu. Na początku, a mąż miał tak zawyżony gęstość krwi, wynik ten, no już zapomniałam, się robi takie badanie. I to mogło też przyspieszyć to krwawienie. I po prostu jest po prostu w naszym państwie, w naszej służbie zdrowia, to jest taka cicha eutanazja Polaków. To jest dosłownie, ja pamiętam, męża leczyłam, kiedyś jeździłam, czy szpital, czy pogotowie zabrało, starsi lekarze od razu, były badania, wszystkie robione na biegu. A tutaj położy się pacjenta na 4 godziny na izbie przyjęć i pacjent umiera. I nie ma winnych. Nie ma winnych. Nie wiem, czy z tą sprawą zgłosić się, nagłośnić do innych mediów, bo to już jest teraz 1,5 roku. Prokuratura umorzyła śledztwo, bo biegli po prostu za lekarzami trzymają, w ogóle nie biorą pod uwagę tego, co ja byłam świadkiem, w ogóle co wnuczek też był przy dziadku, dorosły człowiek. I po prostu, nie wiem, tak słucham. I tak mówię, ja wiem, że dzisiaj jest temat o śmierci mózgowej, sprawy te neurologiczne. Ale tak chciałam powiedzieć, młodzi lekarze kiedyś to się przykładali, ja pamiętam. Biegali, coś chcieli osiągnąć, a dzisiaj dosłownie lekceważą. To była osoba 30-letnia, no to ile ona jest po szkole?
6 lat.
I lekarze. Najgorsze jest to, że biegli lekarze nie chcą eliminować ze środowiska swojego takich lekarzy. Przecież taki lekarz już się nie powinien nadawać w ogóle do... Bo przecież jeśli ona zlekceważyła taki skrzep, który był w wielkości jaja kurzego, a wypiera się tego, że w ogóle tego nie było, to jeśli to był kał, ja się pomyliłam, jak może tak myślą, to przecież powinna na to spojrzeć i mi udowodnić, że to nie jest, ale przecież ja skrzep poznam. Także, no tylko tak chciałam nadmienić, co się dzieje u nas w Polsce. Pan profesor na pewno sam ma też kłopoty, ale to jest straszne. Tylko dlatego to mówię, żeby, ja już tu chyba drugi raz dzwonię, ale żeby to w Polsce ludzie usłyszeli i domagali się, jak zabiorą pacjenta na izbę przyjęć, konkretnych badań, a nie wiem, to policję wzywać, cokolwiek, ja tego nie zrobiłam. I dzisiaj dlatego zostałam sama, mąż odszedł, a mógł może by żyć. Bo może gdyby wcześniej była USG, chirurg wezwany, tomograf, to zobaczyliby, że zaczyna się krwawienie, z brzucha idzie coś, a nie to nie zawał. Także przepraszam za emocje, ale akurat dodzwoniłam się i...
Jest nam miło, że pani podzieliła się z nami swoimi problemami. I tutaj ciągle, po raz kolejny, trzeba powiedzieć kwestia sumienia. To sumienie przestało mieć jakąkolwiek wartość. Ale problemem o wiele poważniejszym, który może zasłania problem sumienia, to jest sprawa pieniędzy. W tej chwili na pacjenta nie patrzy się jako człowieka żyjącego, człowieka, któremu trzeba pomóc, tylko ile pieniędzy trzeba, żeby jego leczyć. I to w jakiś sposób nawet zmienia psychikę lekarzy, bo zaczyna się wymagać, żeby leczyć jak najtaniej, jak najmniejszymi środkami, jak najmniejszymi badaniami, a efekt jest taki, że ludzie umierają. Jeżeli my tego nie będziemy nagłaśniać, to nie ma mowy, aby cokolwiek zmienić, bo każdy obrasta w piórka, że on jest najwspanialszym, nieomylnym i może decydować o tym, czy ten pacjent będzie żył, czy nie żył. Naszym obowiązkiem jest, ażeby każdy pacjent mógł żyć. Tak jak zresztą wcześniej powiedziałem.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie pozdrawiam, ojciec Tadeusz Rydzyk. Panie profesorze, pana profesora.
Witamy bardzo serdecznie.
Wspaniałego profesora.
Witam bardzo serdecznie.
I ojca, który jest...
Witamy.
Nie tylko kapłanem, zakonnikiem, ale i lekarzem, i doktorem jeszcze medycyny. I to w takiej dziedzinie. To było szczęście rozmawiać kiedyś z ojcem.
No ja też wspominam tę rozmowę, proszę ojca.
Ja też wspominam i pozdrawiam, jeżeli mogę, brata również.
O, dziękuję.
Lekarza.
Dziękuję bardzo. Lekarza.
Czy on jest w Polsce?
Tak, teraz w tej chwili już wrócił z Niemiec, jest od kilku lat w Polsce, jest we Wrocławiu teraz.
Pozdrawiam serdecznie. Dwaj bracia zakonnicy, dominikanie wspaniali i lekarze jeszcze, prawda?
Tak.
Brat też ma doktorat może?
No nie, on akurat, medycyny? Że tak powiem, jest bardziej w sferze praktycznej, a ja w teorii. Znaczy on po prostu zajmuje się duszpasterstwem, głównie jednak. Przy czym ogarną się do niego, powiem szczerze, ludzie z bardzo... Takie trudne przypadki od strony tak psychiczno-duchowej, bym tak powiedział. I to go bardzo mocno pochłania. To jak widzę we Wrocławiu, on bez przerwy ma telefony. Tak jak profesor Talas z tymi wypadkach.
A czy można wiedzieć, gdzie ojciec jest teraz?
A ja w Rzymie. W Angelicum siedzę, tak? Nauczam studentów z całego świata... no, teologii moralnej i bioetyki.
Gratuluję, proszę. Dziękuję. Ojca. I gratuluję, że ojciec zrobił ten doktorat u pana profesora, prawda?
Tak. Tak, tak.
Bardzo
tak,
mi to pomogło, bo zobaczyłem wiele rzeczy od strony praktycznej. Widziałem pacjentów profesora, widziałem
ale można
historię.
Powiedzieć, że ojcze, nie było łatwo zrobić ten doktorat w tym znaczeniu, że no, trudno było znaleźć kogoś, u kogo, kto by chciał.
Oczywiście, oczywiście. To była jakaś łaska Boża, że my się w ogóle spotkaliśmy.
Pan profesor, tak.
Tak, tak. No i tutaj właśnie mogłem przez parę lat dojeżdżać i obserwować też pana profesora chorych, to co robił, co było dla mnie niezwykle ważne.
Jeżeli mogę, to ja parę spraw, tylko króciutko. Pierwsze to dziękuję panie profesorze, ogromne, wielkie dzięki za to, że pan pomógł tej naszej studentce.
Jest mi bardzo miło, bo Angelika wróci na studia.
No właśnie ojciec rektor mi mówił, że tak. Pan powiedział jej to, że ma, prawda?
Przynieś mi kopię dyplomu.
Tak, tak. I właśnie bardzo dziękuję. Bóg zapłać za tyle, za to, że i w ogóle służbie zdrowia, również w Toruniu. Chociaż na początku po tym zatruciu się tym dwutlenkiem węgla, baliśmy się, czy w ogóle będzie żyła, czy w ogóle ona się obudzi. To było coś niesamowitego i tutaj no tak lekarze rozkładali ręce, prawda?
Tak, ale tak było.
Tak, powoli, tak i pan też jej pomógł później. Bardzo za to wielkie dzięki.
Każde spotkanie, można... przepraszam, każde spotkanie to daje niesamowity skok do przodu.
Tak. Z nią, prawda?
Tak. Tak. Bóg zapłać, Bóg zapłać. Może nas słyszy, może rodzice słyszą.
A może słyszy. To ją pozdrawiamy.
Tak, ale jeszcze, jeżeli można,
tak,
panie profesorze i ojcze kochany, tak. Kiedyś do mnie przyjechał ktoś, nie będę mówić z jakiego miasta, ale z dużego miasta, człowiek, który i z żoną. I to, co mi opowiadali, to nie byli konfabulanci. To nie byli ludzie z zapaloną wyobraźnią. Pokazywali, że właściwie u nas istnieje, jak to nazwać, przemysł, to nie bardzo. No ale jeżeli był przemysł Holokaustu, to też to można nazwać po prostu doprowadzanie ludzi do śmierci i branie od nich organów. I to jest i ciekawe, że żadne to jest nie jeden przypadek. To jest systematyczne. To, co mi ten człowiek opowiadał, ja nie mogę teraz na antenie tego powiedzieć, to było coś makabrycznego, że w Polsce, bo to, że w świecie to wiemy, to, że w Polsce giną dzieci czy ludzie i to najprawdopodobniej też na organy, to też, ale to jest tylko jeden, dlaczego to mówię, ludzie, którzy oddają do szpitala swoich, powinni pilnować też.
Oczywiście.
Powinni pilnować, bo no niestety spotykamy się coraz częściej z brakiem etyki. Tu słyszałem różnych ludzi, słyszałem pana Bogdana z Norwegii, też go serdecznie pozdrawiam, miło wspominam to nasze spotkanie z rodziną Radia Maria i pana Bogdana, wspaniałego człowieka i Polaka, i katolika, tak, takiego zaangażowanego bardzo w dobro, w tworzenie dobra. No i mówi, żeby się organizować. Tak, ale tu trzeba też, myślę, że organizować się musi cały naród
po to,
żeby odzyskać sumienia. To, co się w Polsce w tej chwili dzieje, to co przed czym przestrzegał Ojciec Święty w Skoczowie. Próba w Polsce, próba ludzkich sumień. To mówił i teraz to, co robią, dzisiaj ksiądz profesor Bartnik o tym też pisze, w naszym dzienniku radzę to przeczytać. Tak, to, że w przeciwko sumieniu występują wprost. Już nie tylko wyśmiewanie Kościoła, kpienie przy każdej okazji z duchownych, ośmieszanie, oczernianie, no przy każdej okazji. Przeróżne ta prasa, aż ciężko nazwać to prasą, czy te telewizornie, stacje radiowe, jacyś aktorzy, jacyś pseudo-celebryci. Jacy to celebryci? To jest chuligaństwo straszne. W każdym razie, a nie celebryci. W każdym razie, to nie ma co tutaj brać za przykład tego. To jest, w każdym razie, na każdym kroku wbije się w człowieka, w jego sumienie, w jego wiarę i to trzeba odbudować. Także w świecie medycznym.
Przede wszystkim.
Profesorzy mi mówią, uczciwi katolicy profesorzy, że na uczelniach właśnie nie uczy się etyki. Nie uczy się etyki chrześcijańskiej, czyli dekalogu. Nie pokazuje się, tylko koniecznie, żebyś miał forsę. No i oczywiście, jak się dowiaduje, raz po raz mi ludzie różni przychodzą, mówią o różnych historiach, to jest człowiek przerażony. Mamy bardzo wielu ludzi wspaniałych, lekarzy, służba zdrowia, pielęgniarki i tak dalej, ale jest dużo też, no niestety, ludzi bez sumienia, za wszelką cenę pieniądze. Niedawno mi ktoś mówił, że zawiózł tatę do szpitala, cukrzyca, nie rozgoiła się rana na nodze to amputacja. Powiedział innemu lekarzowi, znajomemu, a mówi, nigdy, przywoź tutaj tatę. Ten jakąś tam pompę założył, odsysał jakieś tam zarazki, ja się na tym nie znam, panowie się znacie na tym i zagoiła się noga. A dlaczego? No bo za amputację dostaje z NFZ-u 2000, a za leczenie 1000 zł. Jakie to jest podejście do człowieka?
No właśnie.
Za takie byle jakie, za przeproszeniem dla doktora pieniądze, takie rzeczy robić? A dzisiaj słyszę, że teraz nie będą PO uchwaliło to senatorowie, że ludzie nie będą dostawali ci po 75 roku życia, mający bardzo nędzne te renty czy emerytury, lekarstw za darmo. Tak uchwalili. Czyli to nie jest eutanazja cicha, jak tam pani przed chwilą mówiła. To jest eksterminacja narodu bardzo świadomie prowadzona. Bardzo precyzyjnie rozpracowane to jest zniszczenie narodu. Ja dlatego mówię, wiara i sumienia. I nad tym musimy pracować pod każdym względem sumienia. Jeżeli tego nie będzie, to ludzie ludziom gotują piekło. I także ci, którzy sterują Polską, oni jeszcze na tej ziemi dostaną od tych, których tak kształtują, zobaczą, co to znaczy człowiek bez sumienia. Także to bym jakoś tak polecał bardzo mocno i jeszcze raz bardzo dziękuję, ale mówię zwłaszcza to, co tu robić. Tak jak się dowiaduję, nie chcę szczegółów opowiadać, nie jeden przypadek po prostu doprowadzają do tego ludzi, żeby umarli. Ma już wychodzić ze szpitala, przychodzi pielęgniarka, daje zaszczyt, on umiera. Zabierają go szybko i ktoś widzi, jak do pomieszczenia wchodzą inni, piła i przecinają, rozcinają go. Ten człowiek opowiadał, widziałem. Mhm. Widział inne przypadki podobne. Żona zasłabła i też wywieźli do lasu i tam jakiś ten pawilon. Tylko ona zaczęła, obudziła się i zaczęła krzyczeć, mój mąż będzie was szukał. Macie mnie zabrać do szpitala. Przeklinali i odwieźli. On rzeczywiście szukał. Proszę sobie wyobrazić. Po prostu no, takie, że inne przypadki, nie będę o tym mówił, jak się umawiają, systematyczne wożenie organów do różnych miejsc, jest i w Polsce ten proceder. I służby, które mają dbać o obywateli, niestety milczą.
Tak
to jest coś strasznego. To jest coś strasznego. To tylko tyle i tym bardziej dzięki, panie profesorze.
Jeżeli mogę...
Za to, co robicie. Tak?
Jeżeli mogę... księże dyrektorze, to chcę pogratulować, że jedynie Telewizja Trwam i Radio Maria odważyły się, podkreślam, odważyły się poruszyć ten problem. Żadna telewizja nie chce na ten temat rozmawiać.
To ja pana podziwiam, bo pan ma niełatwe życie na pewno, że ma te wszystkie gangi żyć panu nie dają.
No, byłem...
Na pewno i groźby są i tak dalej.
Też.
Jestem przekonany, nawet pana nie pytam, bo jeżeli ktoś tak się wystawia, to tak jest. I ojciec też ma niełatwo, ale każda prawda to jest pójście pod prąd. Droga do źródła wiedzie pod prąda. Jezus Chrystus jest źródłem. I my mamy tak iść. I tak się odmienia oblicze ziemi.
Ale nie możemy być chorągiewkami, nie możemy być kukłami. Przepraszam bardzo.
Żaden komfort życia na tym świecie i w przyszłości.
Tak. Po to dostaliśmy zadania, żeby je realizować i będziemy realizować. I nie ma od tego odstępstwa.
Czy pan profesor powiedział, bo ja nie wszystko słyszałem, bo pracowałem w międzyczasie, słuchałem i czy pan profesor powiedział, ilu ludzi wybudził już?
To 500 liczyłem, a potem przestałem już liczyć, ale to są duże setki.
Ja to, co słyszałem, jak na przykład młody człowiek, ksiądz Opola mi kiedyś przywiózł, pokazał mi doktorat ojca, że taki jeden egzemplarz miał i pokazał mi, taki był zadowolony, że tego też, także przy ojca wielu ludzi się cieszy, z ojca doktora też i z pana profesora i ten ksiądz, pozdrawiam go, może mnie słyszy, nie będę mówił z której parafii, taki szlachetny ksiądz, w każdym razie i mówił, opowiadał jakimś młodzieńcu, 20-letnim chyba, który został wybudzony i pyta się, mamo, dlaczego oni chcieli mi wyciąć serce?
No tak, ja takie mam dowody. Takie dowody.
Także to nie jest takie... Ja kiedyś, jeżeli... Jeszcze jedna rzecz, przepraszam. Słyszę mszę świętą z kościele Świętego Krzyża. Kiedyś, to było może rok, dwa lata temu. I tam jest taki wspaniały biskup tam. Też i modlą się za tych, którzy oddają swoje organy i żeby oddawali śmiało broń te Boże. Organy i tak dalej. Ja mówię, Boże ty mój, tu nawet wymanipulowałeś.
Tak, zmanipulowali.
Ale ja jeszcze coś innego powiem, panie profesorze.
Tak.
Tutaj kiedyś do mnie przyszli ludzie, służba zdrowia, jakiś profesor, jakiś, no nie będę mówił, i zaczynają, ale to ileś lat temu. No to było też takie, że oddawać, że to jest pomoc i tak dalej. No w każdym razie dobrze. I mówi mi, żeby właśnie serce oddawać tyle ludzi, żebyśmy program zrobili. A ja wiedziałem, kto przyszedł do mnie i tak we mnie było tylko uciekaj przed tym wewnętrznie, tak jak się wewnętrznie, uciekaj od tych ludzi. I tak się odezwałem do jednego, bo jeden był w tych organizacjach masońskich i powiedziałem, a dlaczego wybierzecie od masonerii to i to? Tyle. I skończyła się rozmowa. Poszli.
Ale tutaj, żeby słuchacze zrozumieli, że z doktorem Jackiem my nie jesteśmy przeciwni transplantacji.
Jesteśmy
za transplantacją rodzinną. Bo to jest najbardziej czysta, najbardziej miłosna działalność, jaka jest możliwa i do zaakceptowania.
No można dać nerkę, prawda?
Tak, kawałek wątroby można dać. I róbmy to, a u nas najmniejszy odsetek jest pobrań narządów rodzinnych. Tu mamy wielkie pole do popisu, ale nie róbmy tego kosztem życia człowieka.
Tak. Wydaje mi się, że dzisiaj właśnie to jest ten taki dzień, kiedy...
Ja się rozłączę i będę słuchał, bo jeszcze raz dzięki wielkie, gratulacje.
Dziękuję.
Ogromne.
My też dziękujemy. Szczęść
Boże. To jest zagadnienie, które jest zagadnieniem bardzo szerokim. Dotyczy całego społeczeństwa. To, czy my akceptujemy tą nową definicję śmierci. I pozytywne przykłady w świecie są. No, to jest przykład Japonii właśnie i stanu New Jersey w Ameryce, gdzie nie można dokonywać rozpoznania śmierci mózgowej, jeśli ktoś deklaruje, że nie wierzy w taką koncepcję albo ze względów religijnych jej nie uznaje. I wtedy można rozpoznać tylko śmierć na zasadzie kryteriów klasycznych, tych znanych w medycynie od prawieków, czyli krążeniowo-oddechowych, już nie wdając się w dyskusję, kiedy człowiek naprawdę umiera, wiemy, że trochę później, po zatrzymaniu krążenia, jakiś przedział czasowy, ale chodzi o to, że jednak jest to sprawa dotycząca stałego społeczeństwa i właściwie mówienie, że śmierć mózgowa jest sprawą wyłącznie świata lekarskiego jest jakąś nieprawdą, bo jeden z Amerykanów, który bada to zagadnienie, nazwał to sądem wartościującym. To jest po prostu określenie, że części pacjentów nie leczymy, tylko traktujemy tak jak zmarłych.
Coraz więcej.
I prawnie oni są, według prawa stają się zmarłymi w momencie, gdy komisja lekarska podpisze stosowne dokumenty. Ja tylko zawsze pytam, czy naprawdę można umrzeć dlatego, że trzy dokumenty zostały złożone na papierze? Czy to rzeczywiście może spowodować śmierć człowieka? Czy to nie brzmi nieco magicznie? I to jest tylko taki przykład, że to jest jakaś konwencja raczej niż rzeczywista śmierć człowieka. Ale żeby to poruszyć jakoś szerzej, wymaga to zaangażowania społecznego. Oczywiście i mediów. No w Polsce jest właśnie ta trudność, że poza Radiem Maryja i głównie mediami katolickimi i różnymi niszowymi mediami trudno dotrzeć w ogóle do społeczeństwa. Trudno w ogóle sprawę dyskutować. A bez tego nie zmienimy również prawodawstwa, nie zmienimy treści załącznika do obwieszczenia ministra zdrowia z 2007 roku. Nie dotrzemy nawet do parlamentarzystów i do senatorów, którzy stanowią prawo w Polsce i którzy prawdopodobnie nie są świadomi, że na nich przede wszystkim w jakimś sensie ciąży sprawa zmiany prawa w Polsce, zmiany tych uregulowań i tych wytycznych, które z nich wynikają i którymi posługują się lekarze. Bez szerokiego zaangażowania całego społeczeństwa nie zmienimy tej sytuacji. Oczywiście, że dzisiejsza audycja temu już służy, ale wymaga to wytrwałego działania i szerokiego zaangażowania nas wszystkich. Nie może być tak, że wszyscy są bierni i interesują się czymś od czasu do czasu tym problemem, zwłaszcza gdy mają kogoś z bliskich w takiej krytycznej sytuacji, a potem o tym zapominają i nie ma działania na dłuższą metę. Wydaje mi się, że przychodzi moment, kiedy powinny powstawać już w Polsce jakieś stowarzyszenia i działania zorganizowane i takie, które będą podtrzymywane przez dłuższy czas, tak aby może jakoś to zmienić i zmienić całą strategię, całą politykę wręcz państwa w sprawie transplantologii i jej jakiegoś uznania racji tej części społeczeństwa, która nie godzi się ze śmiercią mózgową jako koncepcją niespójną medycznie i sprzeczną z zasadami etycznymi, które uznają.
Może jeszcze jedno słowo dołączę, bo ksiądz redaktor zadał pytanie, kiedy następuje śmierć. Według obwieszczenia śmierć następuje z chwilą złożenia trzech podpisów na protokole śmierci mózgowej. Czy ktoś sobie może wyobrazić, że tak jak my siedzimy w redakcji, jest nas trzech, podpisujemy papierek,
jak ktoś inny umiera,
i już to biurko czy to krzesło się przewraca. Tak samo jest z człowiekiem. I to wszystko my wklepujemy w świadomość społeczeństwa. Dlatego społeczeństwo daje się tak manewrować. Ale możliwe, że dzięki tej audycji ludzie zaczną patrzeć przytomnie. Może lekarze będą bardziej ostrożni w ferowaniu tych wyroków, bo to jest skazywanie ludzi. I to musimy dzisiaj jasno, zdecydowanie powiedzieć.
Panie profesorze, ojcze doktorze, pytanie też jest, bo mówiliśmy między innymi o przeszczepach, tak? W Wielkiej Brytanii wprost mówi się o śmierci w kontekście przeszczepów. W Polsce jest coś takiego jak centralny rejestr sprzeciwu, ponieważ zgodnie z ustawą, jeżeli dobrze pamiętam, z 2005 roku, pobrania komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich, tak to jest zapisane, można dokonać, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu. Czyli nie ma tak, że dajemy zgodę, tylko jeżeli nie wyrazimy sprzeciwu za życia, kiedy mamy ku temu sposobność, to wówczas można pobrać narządy, tkanki i komórki z nas. Może więcej, jeszcze dwa słowa takie na temat tego rejestru.
Dla mnie centralny rejestr sprzeciwu jest niczym innym jak pozbawianiem praw obywatelskich Polaków. Nie może tak być. Gdyby Radio Maryja zrobiło sondę wśród słuchaczy, ilu ludzi wie o centralnym rejestrze niezgód? W tej chwili może więcej, ale ile wiedziało o tym?
Znikomy procent. To nawet
to
nie
są
jest...
promile. To
poniżej
nie są procenty.
Promila. To jest...
Jeżeli możemy tak traktować, to jest autentycznie promila. Wbrew konstytucji, wbrew prawu, wbrew ludzkiemu istnieniu. Jeżeli powiedzieliśmy wcześniej, że nie ma podstaw rzeczywistych, żeby uznawać śmierć mózgową, to razem z tym obwieszczeniem ministra zdrowia z 17 lipca 2007 roku i ten przepis prawny powinien jutro wylądować w koszu, a od poniedziałku powinno zacząć się stosować normalne leczenie chorych od pierwszej chwili przyjęcia do szpitala.
Z tym, że może ja myślę tak, że skoro jeszcze to prawo nam się nie zmienia, to może skorzystanie z tego rejestru sprzeciwów byłoby takim środkiem, który by wymuszał pewną zmianę polityki w ogóle w Polsce. Gdyby ludzie szeroko zaczęli z tego korzystać, byłoby to jakimś argumentem, żeby zmienić całą politykę dotyczącą transplantacji i iść w kierunku rzeczywiście tej transplantacji rodzinnej. W krajach skandynawskich 85% nerek jest przeszczepianych od krewnych, a u nas znikomy procent. Można to więc sytuację bardzo zmienić. Natomiast to jest według mnie sama zasada zgody domniemanej jest jakąś wadliwą konstrukcją prawną, niezgodną w ogóle z zasadami prawa. Według mnie jest to rzecz, która powinna być zakwestionowana jako złe prawo po prostu, ponieważ nie wolno domniemywać czegoś i na podstawie tego budować jakiejś dalszej konstrukcji. Prawda? Domniemać można wszystko w gruncie rzeczy. Więc jeszcze też jest bardzo ciekawe zagadnienie, że w Centralnym Rejestrze Sprzeciwu w Polsce jest niewielka stosunkowo grupa ludzi, w tym wiem, że sporo lekarzy, którzy są zorientowani co do tego, czym jest śmierć mózgowa, a bardzo niewielu ludzi spoza tego grona. Bo też i ciekawą rzeczą jest, co w Ameryce pewne badania wykazały, lekarze, a zwłaszcza transplantolodzy, nie chcą być dawcami. Na 32 na przykład badanych w takiej grupie pewnej lekarzy transplantologów, tylko 6 miało kartę dawcy w Stanach Zjednoczonych, a pozostali nie. Czyli trzeba, tutaj środowisko lekarskie powinno się też trochę uderzyć w piersi. Jeśli my potrafimy zadbać czasami o siebie i właśnie zgłosić się do rejestru sprzeciwów, to powinniśmy o tym szeroko informować wszystkich obywateli, wszystkich naszych pacjentów, no i starać się o zmianę tutaj polityki. Bo wiadomo, że być może, to jest szeroki problem społeczny, być może część społeczeństwa nie chce tej zmiany, ale jest bardzo znaczna część społeczeństwa, która chce zdecydowanej zmiany polityki państwa w tej dziedzinie, ale bez zaangażowania społeczeństwa ta polityka się prawdopodobnie nie zmieni. Więc próbujmy się właśnie też nawet i organizować, no i po to jest ta nasza dzisiejsza audycja.
Radio Maryja, proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam miłych gości, przede wszystkim pana profesora.
Witam serdecznie.
Ja dzwonię z Białegostoku. Jestem babcią wnuczka, który przebywał w szpitalu u pana profesora w Bydgoszczy.
Pamiętam.
Tak, Marcina.
Marcina.
Tak,
ale to było 10 lat temu.
Tak, panie profesorze. Wspominamy i czekamy, kiedy wreszcie znów szpital zacznie pracować. Byliśmy ostatnio w szpitalu, kiedy likwidowano to dzieło piękne pana profesora i nie możemy dotąd doczekać się, że znów wróci szpital pana profesora i że będzie można z wnuczkiem pojechać. On już jest dużo lepszym stanie niż był wtedy.
To się
ale
cieszy.
Po prostu to leczenie zostało przerwane, bo to nie jest takie leczenie, jakie było u pana w klinice. I czekamy i myślimy, dotąd nie mogliśmy się doczekać, kiedy wreszcie znów Radio Maria wznowi jakiś kontakt z panem profesorem i że będą mogli pacjenci słyszeć o tym pięknym dziele, jakie było.
Proszę pani, każda rozmowa jest dla mnie szczęściem.
Dokonywało się cudów. Jesteśmy panu profesorowi bardzo wdzięczni za wszystko i prosimy dalej o kontakt.
Będziemy w kontakcie.
Z panią doktor Łukowicz w kontakcie też, że może udałoby się w tym budziku dostać się do tego szpitala, pokąd nie będzie w Bydgoszczy szpital znów mógł pracować. Także dziękujemy za wszystko i prosimy o pomoc.
Ja też dziękuję i proszę mieć siły i pracować nad wnuczkiem.
No nie mamy takich możliwości, jak były tam. Nie mamy. Jesteśmy osamotnieni po prostu. Nie ma i ćwiczeń rehabilitacyjnych takich, jakie były tam. I w ogóle no brak. Wiele brak. No, dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
I proszę.
I pozdrawiam panią i całą rodzinę.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Dobranoc.
Dobranoc, dziękujemy. Chwila przerwy, to po to, żeby naszych gości zapytać dyskretnie o to, czy jeszcze mogą zostać po północy, by z państwem rozmawiać. Jest zgoda, a więc pan profesor Jan Talar i ojciec Jacek Maria Norkowski, dominikanin, będą do państwa dyspozycji jeszcze dzisiaj po północy przez jakiś czas, zatem zapraszamy do telefonowania, a widzę, że tych telefonów jest bardzo wiele. Teraz zaś proszę o telefony wyłącznie do modlitwy na zakończenie dnia, do komplety i później skrót informacji i po północy znów rozmowy z naszymi gośćmi, które poprowadzi ojciec Janusz. Rozpoczniemy naszą modlitwę. Ojcze Jacku, poproszę także o przewodniczenie, a z nami będzie modlić się kto?
Barbara Stczewa.
Pani Barbara.
Boże, wejdź ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Na zakończenie dnia zróbmy rachunek sumienia, przepraszając Pana Boga za wszystkie nasze niedoskonałości, za to, co nie mogło się Mu podobać, ale też i powierzając Mu ten cały dzień w formie naszej wspólnej modlitwy. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności,
błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
O, spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie,
i wysłuchaj moją modlitwę.
Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
Jak długo będą ociężałe Wasze serca, mężowie, czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał.
Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu.
Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
Więcej wlałeś radości w moje serce niż w czasie obfitych plonów, pszenicy i wina.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Zmiłuj się nade mną, Panie, i wysłuchaj moją modlitwę.
Wśród nocy błogosławcie Pana. Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu.
Wznieście Wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, Ten, który stworzył niebo i ziemię.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Wśród nocy błogosławcie Pana.
Proszę bardzo.
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Spojrz je Twoim synom, będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali
z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju.
Według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali i radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Amen.
Witaj, niebios królowo, witaj, Pani aniołów, witaj, różdżko i bramo, jasność zrodziłaś światu.
Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą
niech nam da Bóg Wszechmogący w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen. Amen.
Bóg zapłać. Dziękuję bardzo za możliwość wspólnej modlitwy. Z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie modliła się Barbara. Z Panem Bogiem. Spokojnej nocy życzę ojcom.
Dziękuję, Pani Barbaro. Nasi goście oczywiście pozostaną jeszcze w studio po północy. To informacja dla tych, którzy chcą jeszcze porozmawiać na antenie. Pan profesor Jan Talar, najsłynniejszy w Polsce rehabilitant, który wybudza ludzi ze śpiączki, który ratuje życie w sytuacjach, gdy niektórzy inni lekarze uznają te sytuacje za beznadziejne, i pan i ojciec doktor nauk medycznych, ojciec Jacek Maria Norkowski, dominikanin, uczeń pana profesora, będą naszymi gośćmi.